Co tam się wydarzyło? Bo kurczę, 2 tygodnie żeśmy się nie słyszeli i nie widzieli.
No bo nic się nie działo, aż w końcu się wydarzyło w ostatni weekend.
Wydarzyło się wszystko.
Tak. No bo co? Królowa umarła po drodze.
O, no tak, zapomniałem jeszcze o tym.
Jest wielka ofensywa ukraińska.
Tak, to prawda.
Więc generalnie
wszystko się dzieje. W ten tydzień działo się wszystko wszędzie naraz, a w filmowym świadku to w ogóle się też dodatkowo jeszcze działo się dużo, ale dosłownie po prostu ja nie nadążałem z newsami, to znaczy patrzę tak, tutaj jest Wenecja, Wenecja się kończy, już się zaczyna ten festiwal w Toronto, tam już są jakieś fotki, recenzje, tutaj D23, tam jeszcze Rings of Power, no po prostu nie nadążałem w ten weekend, na szczęście no nie był aż tak aktywny to weekend, więc mogłem troszkę tam śledzić tego, co się działo. No.
Kinotok. Podcast filmowy.
Więc mówię, dużo się działo, ale chyba najważniejszą rzeczą, co się wydarzyło no, z perspektywy takiej popkulturowej, no to jest D23, o którym chyba za każdym razem rozmawiamy, tak naprawdę, co nie? Tak.
Kurczę, pamiętam, jak gadaliśmy o D23 5 lat temu, nie, 7, jak żeśmy zakładali ten podcast.
Tak.
W 2015 żeśmy omawiali na pewno D23. Ile potem żeśmy razy omawiali, to nie wiem.
Może
ale pamiętam
jakieś,
tamten bardzo
chyba
dobrze.
Przegapiliśmy, jak była pandemia, bo chyba wtedy nie było. Albo to było
wtedy takie, nie było.
No bo nie było.
Albo był jakiś taki niszowy mocno.
No właśnie. A ten... Pamiętając historię tych D23 sprzed ostatnich paru lat, to ten chyba był taki najbardziej mięsny, może tak to nazwać.
Spectacular. No właśnie, widzisz, jest jeden zarzut, który tak krąży po internecie, z którym się trochę zgadzam i możemy o nim za chwilę pogadać, ale generalnie tak, no wydaje mi się, że było dużo, było gęsto i było takie newsy się pojawiały, wiesz, po prostu... Po minucie, wiesz, odświeżałem tylko stronkę i już jest kolejna jakaś informacja, już kolejny zwiastun. Ja mówię, Jesus, jak nadążyć za tym wszystkim? Także tak, było wrażenie, przynajmniej przez krótki czas było wrażenie, że tego jest dużo, ale to też było trochę tak, że było dużo tych zwiastunów, które może mnie mniej interesowały, ale cały czas czułem taki hype, no ale teraz to się pojawi, to wreszcie to, co, na co czekam, nie? Mhm. I tutaj jest ten problem, że trochę się nie pojawiło to, na co czekałem, bo bardzo dużo rzeczy zostało po prostu za zamkniętymi drzwiami na tym expo pokazane, no. Tylko uczestnikom tego całego wydarzenia na miejscu. Więc nie widzieliśmy ani fragmentów z Indiana Jonesa, ani fragmentów z Avatara.
Nie.
No, kilka takich bardzo topowych rzeczy, na które czekałem, nie zostało pokazane publicznie w internecie, więc tutaj trochę zawód.
Znaczy było dużo, tak? Ale niekoniecznie.
Ale było dużo. Tak, jakościowo nie do końca, ilościowo jak najbardziej.
No i też
walili
dużo trailerów
po prostu
się pojawiło.
Przez cały weekend.
Dużo trailerów się też pojawiło, które tam wrzucili w sieć, tak? Od razu tak naprawdę, więc to też się jakby ceni.
Zależy, które trailery się ceni, no bo niektóre takie, to ja niektórych nie cenię zupełnie. Ale tak, no właśnie, no więc co z takich newsów wyłapałeś? Może najpierw rzućmy to, co jest, co nam najbardziej jakby, wiesz, rzuciło się w oczy i co nas najbardziej zainteresowało, takiego, wiesz, mięsistego najbardziej dla nas.
Trudno to powiedzieć, bo na przykład to, że będzie, znaczy mi najbardziej z tych wszystkich trailerów to chyba się podoba Disenchanted, ponieważ znaczy
okay.
ja strasznie lubię ten film Enchanted, ten pierwszy, ja go bardzo cenię i ten motyw, żeby zamienić główną bohaterkę tak naprawdę w vilana i złą czarownicę, że znam złą macochę, jakby doceniam, że poszli w takim kierunku, szczególnie, że tutaj no Amy Adams, tak? Będzie mogła się dobrze, no będzie się mogła wykazać dość dobrze, więc ja, to znaczy to, że poszli w takim kierunku, co nie? Bo to wiesz, to była taka historia, że to było na tyle zamknięte, że nie wiadomo, co było zrobić z drugą częścią. Co by
mogli nie robić.
Mogli spokojnie nie robić w ogóle, ale jeśli chcą pójść w tym kierunku, to jestem jak najbardziej za. I to jest taka rzecz, która może nie jest jakaś najbardziej spektakularna, ale z tych rzeczy była taka, że... Znaczy, to, wiesz, to jest IP, które nie jest jakieś specjalnie rozbudowane, tak? No bo to
no jest
pastisz. Ale no... Mnie zainteresowało, że poszli w taką stronę, że takie coś ustrzelili sobie. No. Mhm. I to jest takich rzeczy, które no, mi w moim serduszku się gdzieś tam znalazło miejsce.
Ja miałem takie zastrzeżenie do tego zwiastunu, że on wyglądał bardzo Disney Channelowo, tak?
No,
bardzo niekinowo. I wiesz,
ale to nie będzie w kinach tego.
Tak, to będzie na Disney Plus, tak? Ale wiesz, jest Disney Plus, jest Disney Channel, to jest tak troszkę tą klasę niżej. I to miało ten vibe mocno Disney Channelowy. I czyli generalnie budżet dość mały i nawet to, co ja najbardziej sobie, bo ja też bardzo lubię ten pierwszy film Enchanted, ale to, co najbardziej lubię z tamtego filmu, to są te wtręty animowane i to, że tam było trochę jednak tej animacji takiej klasycznej. A tutaj tam dosłownie jest moment taki, gdzie tą animację gdzieś tam widać przez sekundę, a tak mamy po prostu gadające głowy trochę i to tak trochę
znaczy,
wygląda biednie.
Ile będzie tak naprawdę, co nie? Ale pojawiło się, tak? To, więc to jakby nie zapomnieli. Znaczy może teraz, wiesz, użyją więcej 3D animowanych. Tak jakby
o nie.
Animacji 3D.
O nie, to no, już ty bardziej bym był zły.
To wtedy był, no to prawda.
Nie, wiesz co, mi się wydaje, że Disney powoli zaczyna się tutaj orientować, że może ten kierunek jakby trendów animowanych idzie znowu w stronę tej klasycznej animacji i że pewne, są oczywiście produkcyjniaki, które można trzaskać w 3D i to nikomu nie przeszkadza, ale jeżeli coś się wcześniej robiło w 2D, a potem się przerabia na 3D, to może można czuć ten niesmak, nie? A to nie jest dużo roboty, te kilka scenek wrzucić w 2D.
No, pewnie nie. Znaczy, no wiesz, to teraz, filmu, nie? Szczególnie, że teraz przecież jak mówili o Wish, tak? Tym nowym filmem, znaczy nic nie pokazali nam specjalnie, tak? Poza paroma tam...
Jedną graficzkę.
Znaczy nie, tam chyba więcej tego było.
Tak?
Ale, tak. Ale no, no to jest w ogóle dziwna koncepcja, ten Wish, że masz tą animację 2D, która udawać ma rysowaną animację 2D, ale tak naprawdę jest wszystko wygenerowane w komputerze i jakoś wiesz, może jak dopracują tą technologię.
Tak, wiesz co, teraz mnie zaskoczyłeś, bo mi to tak po łebkach przeszło. Zobaczyłem, że jest informacja, że będzie jakiś nowy film. Zobaczyłem tą grafikę i na grafice mi się podobało, że to idzie bardziej w taką klasyczną stronę. Przypominając fabułę, bo fabuła jest jakimś spełnianiu życzeń, to mówię, dobra, już Disney, daj spokój. Ale jeżeli to ma rzeczywiście być bardziej 2D. Klasyczna animacja 2D, wow.
Ale bardziej
no to
pytanie,
nie, no to super.
Ale to też bardziej pytanie, wiesz, bo to jakby ma być niby komputerowo. To
będzie pewnie na modelu robione i obrosowywane, tak. czyli biorą dokładnie, wiesz, rozumiesz, jest, teraz było jeszcze, oprócz tych wszystkich nagród, jeszcze były nagrody Emmy. Od dzisiaj są rozdawane te oficjalne, główne nagrody, ale jakiś czas temu były rozdawane nagrody Emmy za na przykład animację i za animowany show dostał Arcane, który no chyba cały czas, którego nie widziałeś jeszcze, nie?
Nie. Bronię się, no.
Bronisz się przed dobrem. No dobrze. No i on jest właśnie, widziałem cały dokument kilkuczęściowy o tym, jak powstawał i jak francuskie studio coś takiego, właśnie tworzyło tą animację, jak ładnie łączyło tą animację 2D z animacją 3D, jak znaleźli, wiesz, sposób na to, żeby to fajnie, ciekawie pokazać, tak żeby się nie zorientować. Nie wszyscy się orientują, że to jest 3D.
No tak, ale tak, no tak wiesz, no tak...
Jeżeli, jest... wiesz...
Dużo, na
jeżeli oni podłapali...
Tak robione, tak? Tak naprawdę dzisiaj...
Nie. To nie jest ta sama liga. Znaczy, próby są, znaczy są może jakieś lepsze anime, jasne, ale tu widać cały czas, że to jest na modelu. A oni zrobili coś takiego, że jakoś tak płynnie to stworzyli ten obrys cały 2D, że nie widać tego modelu zawsze. Przynajmniej w wielu momentach nie widać faktycznie. To się jakoś rozciągają się te postacie, to jest fajne. No i wydaje mi się, że tutaj Disney to zauważył, mówi, kurczę, może w tą stronę jednak pójdziemy. całkowicie słusznie, bo jak moim zdaniem to jest kolejny level w tej ewolucji animacyjnej, znaczy to łączenie, nie tylko łączenie dwóch mediów 3D i 2D, ale też łączenie je w taki sposób, żeby wysycić wszystko to, co najlepsze z każdego medium, nie?
No i Ariana DeBose gra główną postać, znaczy podkłada głos dla głównej postaci.
To ważne.
To ważne, bo ty ją lubisz.
Lubię ją, a ty jej nie lubisz?
Nie, no spoko, ja lubię, lubię.
No to fajnie, no to ją lubimy.
Znaczy, no ja wiem chyba, co ci najbardziej się podobało na tym D23, czyli Werewolf by Night.
Okej, okay, też, tak. No tak, nie, no w pewnym sensie, jeśli chodzi o wrażenia, to tak. To Werewolf by Night mnie zaskoczył tym, że to jest po prostu Grindhouse w Marvelu i jestem absolutnie na tak. To jest po prostu coś tak innego od tych wszystkich rozmemłanych, mdłych marvelowskich produkcji, które też obok pokazali, na przykład ten Secret Invasion, który wygląda nijak zupełnie. Jak, to ja...
jak film, jak trailer do filmu Marvela sprzed 7-8 lat trochę tak to wygląda, że nic
no tak, nowego. I okej, okay, no wiesz, to jest serial też, więc to też może nie musi być jakieś super rozbuchane, ale w sensie, że tam wizualnie od strony takiej, wiesz, tym, czym ma zachęcić zwiastun kogoś, kto nie siedzi w tym i nie zna tych postaci, no to jest bardzo trudno. Oczywiście wszyscy się jarali tym zwiastunem, bo wszyscy wiedzą, bo co to
Marvela,
jest Secret
no.
Invasion, znają oczywiście tego całego głównego bohatera, który zapomniałem o imię.
Nick Fury.
Jak ma na imię? Nick Fury, właśnie. Więc oni już tam, wiesz, zaczynają się jakieś insynuacje, co tam będzie, jak to będzie się rozwijało. Okej, okay. Więc dla nich to pewnie będzie było jakoś atrakcyjne. Ale jak chodzi o same takie wizualne wrażenia, to ten Werewolf by Night po prostu mnie absolutnie urzekł. I kurczę, aż tak pomyślałem sobie, czemu wszystkie Marvele tak nie mogą... Czemu wszystkie Marvele nie mogą być jak horrory klasy B?
Okej, okay, no to byłoby ciekawe, gdyby tak było, ale już raz próbowali tak zrobić, Universal Pictures tak próbowało zrobić i mi się trochę nie udało, znaczy rozsypało mi się po dwa
ale
razy.
Ale oni to do tego źle podeszli.
To prawda.
Źle podeszli. To nie jest tak, oni nie chcieli stylistyki naśladować, tylko chcieli uwspółcześnić tamte filmy, a tutaj idą w drugą stronę, jakby wracają do tej stylistyki właśnie tych filmów grozy z lat 70-tych, 80-tych. Czy 60-tych też nawet, no i wygląda to pięknie. Co jest ciekawe, reżyserem tego, bo to jest taki Halloween special.
No.
Czyli to będzie, nie wiem, będzie godzinę trwało i to wszystko pewnie, co jest trochę szkoda, bo wygląda najlepiej ze wszystkich rzeczy, które tu widziałem, więc szkoda, że to będzie takie krótkie. Ale reżyserem tego projektu, tego speciala jest Michael Giacchino, czyli kompozytor muzyki filmowej, który tam, no, znany jest oczywiście od muzyki do Lostów, muzyki do filmów Abramsa, do Star Treków. A on teraz jest taką topką absolutnie wśród kompozytorów. Mm-hmm. Up, oczywiście dostał Oscara za Up, czyli Odlot. Dla Disneya też robił muzykę, więc to jest dziwne. Znaczy, to jest ciekawe, że kompozytor muzyki filmowej wziął się za reżyserię i stworzył coś wizualnie tak ciekawego, nie?
No bo może jeśli to ma być krótka forma, to chcą to zrobić bardziej jak teledysk.
No mam nadzieję, że to nie będzie aż tak krótka forma jak teledysk.
Znaczy nie, że jakby...
Że tą godzinę tak... potrwa chyba.
A nie, że potrwa to godzinę, ale będzie trwało jakby, że tam muzycznie, jeśli to wiesz, są te filmy stare.
A, okej, okay, może tak. Stronę. Może tak. A powiedz mi, jak to się ma do w ogóle Marvela całego? Bo ja nie mam zielonego pojęcia, kim jest ten główny bohater.
Znaczy, ja też tam tego nie ogarniam za bardzo, ale to jakby oryginalnie przecież Marvel nie produkował jakby komiksów o superbohaterach, tylko produkował komiksy horrory. Ale potem jak weszła ta wszelkie rzeczy związane z... O nie, to czytają dzieci i mogą się przerazić, to przerobili to po prostu na... Przerobili to na superbohaterów, tak? No przecież nawet Fantastyczna Czwórka, która była jakby pierwszym, jednym z takich pierwszych tych komiksów, no to miało takie naleciałości bardziej właśnie science fiction, horroru, które właśnie wtedy było Marvela i bardzo dużo po prostu postaci, które kiedyś były właśnie w tych horrorach, no część po prostu tego wyciągnęli i wrzucili do Marvela. I to tyle.
Okay. No jest to jakaś seria, teraz patrzę sobie na Wikipedii, jest taka seria Werewolf by Night. Z bohaterem, który nazywa się Jacob Russoff, ewentualnie Jack Russell. I jest, i zamienia się w wilkołaka. I nie chce mi się tego tutaj wnikliwie bardziej czytać. Może kiedyś jak zaprosimy kogoś, kto się bardziej zna na Marvelu, takiego Juliana, no, czy kogoś, to nam wyjaśni.
No, widzisz, to jest po prostu, wiesz, u Marvela masz kosmitów, wampiry, wilkołaka też się znajdzie, więc...
Właśnie mi to nie przeszkadza, mi to nie obchodzi tak naprawdę. No tak, jest o wilkołaku, tak?
Oczywiście.
Nie ma to znaczenia dużego.
Po prostu użyli nazwy Marvela, żeby przyciągnąć ludzi, którzy oglądają Marvela. Choć pytanie, czy powoli nie zacznie to zrażać ludzi, ale to raczej jeszcze nie. To i nie, jeśli Werewolf by Night, to co ci się najbardziej podoba?
Co poza Werewolf by Night?
Co się tak najbardziej podobało?
No, Willow oczywiście, czekam na Willowa, chociaż no, dużo więcej nie pokazali niż to, co już widzieliśmy na Comic-Conie,
można by się...
ale jest to troszkę dłuższy zwiastun, troszkę tam więcej tej fabułki widać, jest bardzo ładny plakacik taki klasyczny z sylwetkami patrzącymi
w różne kierunki,
w jakieś tam jakieś widoczki. No i generalnie to jest coś, na co czekam, nie mam za dużo do powiedzenia na ten temat, poza tym, że cieszę się, że już niedługo i cieszę się, że jakby o tym cały czas, że cały czas dowiadujemy się czegoś więcej, że nam tutaj teasują coraz więcej te rzeczy na temat Willow. No i kurczę, mam nadzieję, że tego nie spieprzą, no bo to jest zbyt bliskie mojemu sercu i no będziemy zresztą to pewnie omawiać,
no, wiem.
Ten stary
no,
film
wiem,
i potem,
wiem, wiem.
I potem sobie
jestem o tym przekonany. Porównamy. Znaczy dziwne, bo też jakby Disney się spóźnił ze swoją serią fantasy w tym roku trochę. Trochę dziwne. No bo są ten Ring of Power, masz Grę o Tron, no a Disney nie wypuścił swojego w tym samym momencie serialu.
No Disney wypuszcza Gwiezdne Wojny co jakiś czas.
Tak, ale nie wypuszcza serii fantasy w tym samym momencie co wszyscy.
A, okej, okay. W tym sensie się spóźnia, ale w tym samym roku,
a,
więc może się
może
liczy.
Liczy. Albo czekasz, wszyscy obejrzą tamte i zrobi, a teraz...
Tak, myślę, że to jest mądre. Jakby jeszcze trzecia teraz była jakaś produkcja fantasy do oglądania, to już po prostu byłoby za dużo, ludziom by się przejadło. A tak akurat pod koniec listopada pojawi się jeszcze Willow. Jeszcze przecież w tym roku cały czas rzekomo ma się pojawić spin-off Wiedźmina Netflixowy. Mm. Też o jakimś tam ród elfów, czy krew elfów, czy jak to się tam nazywa. Więc to jest po prostu rok obrodziło nam w fantasy. No. Ale to zaraz do tego przejdziemy.
No, co jeszcze?
No, co jeszcze?
Dlaczego w National Treasure nie ma Nicolasa Cage'a? Co ja ubolewam.
No, nie wiem. Nie wiem, jak mam ci odpowiedzieć na to pytanie, bo jakoś nie śledzę tego projektu za bardzo. Widziałem, że jest.
Ja też widziałem tylko,
że
jest.
Główną bohaterką jest dziewczyna, czy ona nie jest córką Nicolasa
Cage'a? No właśnie,
Cage'a?
Też tak mi się wydawało właśnie, że to może być córka jego, czy coś, no, ale by się chyba pojawił, albo zamienili tam jego postać. Nie wiem, ja też nie spodziewałem tych National Treasure'ów.
Może się jeszcze pojawi.
Może tak.
To jest, wiesz, chcą zostawić na koniec.
Jakoś wisienkę na torcie.
Zasko.
No bo ja tego National Treasure tak specjalnie nie śledziłem. To chyba pierwszy film tylko widziałem, tych kolejnych już nie.
Ja wiem, co jest dla ciebie największym newsem. No. Znaczy, nie to, że newsem, bo wiedziałeś, że to będzie, ale że pokazali fragment. Santa Claus.
To prawda.
Jest ta produkcja, na którą czekasz.
Też miałem się śmiać.
Przyznaj.
Tak, to prawda. To jest rzecz, którą będę śledził. Ale jeśli oni to puszczą naprawdę w święta.
Przed świętami puszczą.
No tak, bo to jest serial.
Tak, tak, to musi, wiesz, prawdopodobnie musi finiszować Wigilię albo coś takiego. Jak ci się podobało to, co widziałeś? Ja, dla mnie pierwsza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy, to jak stary jest Tim Allen już.
To jest
znaczy, jak trudno make-upem jest zakryć zmarszczki mu na twarzy.
Ale z drugiej strony łatwiej
w sensie,
zamienić go.
On jest stary.
Ale łatwo go zamienić.
On jest stary w filmie.
No właśnie, ale łatwo go zamienić na Świętego Mikołaja.
Tak, tego starego Mikołaja, tak, który już przechodzi na emeryturę, jasne. Ale z drugiej strony widzisz, że chcieli go bardziej tak podpicować, że on jest takim miłym staruszkiem, takim wiesz, pyzatym, zarumienionym, a tutaj wory pod oczami, jakieś już zmarszczki. Widać, że próbowali to zakryć make-upem i trochę się to tak nie do końca udaje. No i tak, kurczę, to taka
moim zdaniem,
moja obserwacja,
jeśli
bo
mi dali,
poza tym to...
No nic ciekawego, ale gdyby mi dali możliwość nakręcenia serialu Santa Claus albo jakiegoś kolejnego filmu, to byłby to Mystery, ten Crime, gdzie ktoś zabija mi świętego Mikołaja, Tima Alana, i ktoś inny zaczyna być świętym Mikołajem, ale nikt tak naprawdę z pozostałych ludzi nie wie, kto to jest. I próbują rozgryźć, kto to jest.
Kto jest Mikołajem kolejnym?
Tak, bo oni nie wiedzą.
A czy chodzi ci o to, że zabił Mikołaja i zaczyna rozwozić prezenty i nie wiadomo, kto te prezenty rozwozi?
Tak.
Okej, okay, no okay. Znaczy nie wiadomo w tym świecie Mikołaja kto.
Tak, tak, okay. Że i więc wszyscy okay, ludzie naokoło. I wtedy byś oszczędził Tima Allenowi potrzebę bycia tam.
Za długo na ekranie.
Bo on już trochę stary jest, co nie?
No myślę, że po 70 może mieć. Tak strzelam. Ja bym tam jeszcze władował Benoit Blanca i niech robi tą zagadkę taką kryminalną na noże wydanie świąteczne.
69 lat ma. No to nie jest jeszcze,
69,
to nie jest jeszcze tak źle.
Dobija.
No i chyba takim największym rozgłosem i takim największym boom, który chyba chcieli zrobić, to była ta nowa syrenka Arielka. No ale, ale poza bólem dupy ludzi, którzy mają pretensje do koloru skóry, to nic specjalnie się nie wydarzyło takiego większego w tej sprawie, choć tak mocno chyba to forsowali.
No ogłosili, że będzie, ja zobaczyłem ten teaser, uważam, że jest okej, poza tym, że nie wiem czemu teraz jest moda na buczerowanie starych kawałków i uwspółcześnianie ich jakimiś ozdobnikami melodyjnymi, gdzie piosenkarka musi śpiewać jak Maria Carey. Nie wiem czemu, ale taka jest najwyraźniej, moda wróciła na to z lat tam, nie wiem, 90. Mi to nie do końca pasuje, taki rodzaj śpiewania, ale to nie jest coś, do czego miałbym się jakoś mocno przyczepiać. Wygląda okej, okay, ale to jest kolejny remake aktorski z Disneya. Nie oczekujmy, że to będzie nagle coś wybitnego, bo jak niedługo będziemy rozmawiać, jest generalnym problemem najczęściej tych filmów, jest w ogóle to założenie, wyjście z tego założenia, żeby robić ten aktorski remake. No, więc w tym sensie, no ale dla kasy wiadomo, no biznesowo się na pewno będzie opylać. Wszyscy pójdą na ten film, nawet ci, co nienawidzą czarnych syrenek, żeby tylko wiedzieć, na co narzekać.
No.
No dobrze. Czyli ty uważasz, że to już wszystko. No ja chyba się z tobą zgodzę po części. Tak przeglądam jeszcze na szybko. No mówię, dużo rzeczy nie widzieliśmy, bo pokazali to tylko uczestnikom. No. Wiemy tylko, mamy informacje, że się robi kolejny oczywiście Indiana Jones. Nie ma żadnych informacji natomiast co do kinowych produkcji Star Wars. Były tylko wzmianki o serialach, tak, które nadchodzą. Mm-hmm,
ale nic nie więcej nie.
Natomiast?
Nic, cisza.
Nie ma cisza. Cisza na temat produkcji filmowych. I to jest ciekawe, bo to jest pytanie, czy
zostawiają to.
Oni faktycznie nic nie mają.
Na inną okazję.
Czy faktycznie nie mają czego, czy. No nie ma już, nie wiem, czy będzie jakaś lepsza okazja niż T23.
No, mogą, wiesz, jakieś święto bardziej.
Czy nie chcą zapeszyć? No. Bo mi się wydaje, że oni jakby te produkcje gdzieś tam idą do przodu w jakimś tam powolnym tempie.
No to
tempie,
wiemy, że Taika Waititi robi,
ale po prostu jeszcze
robi, tak?
Nie na tyle. Tak, jeszcze nie na tyle. No Taika Waititi ostatnio mówi, że dopiero pracuje nad scenariuszem, więc faktycznie nie mają czego pokazać. Ale jakaś informacja taka, że tak, robimy oczywiście. Ale mi się wydaje, że po tych wszystkich backlashach, po tych zatrzymywaniach produkcji, oni już na razie nie chcą w ogóle się wypowiadać na ten temat, dopóki nie będą mieć konkretnego czegoś z konkretną datą i najlepiej zwiastunem, to wtedy może coś będziemy wiedzieć.
Czyli robią
ale mieli możliwość,
czyli robią odwrotnie od Warnera, czyli najpierw decydują, że kończą, że twierdzą, że nie chcą robić i wypuszczać danego filmu, zanim go wyprodukują.
To słusznie.
Mi się wydaje, że to jest dobry kierunek, jeśli chce się zarabiać pieniądze.
Dobra kolejność. No tak, wiesz, generalnie ja mam takie zastrzeżenie jedno podstawowe do tego D23. Też słyszałem, że ludzie mają rację. No właśnie nie ma żadnych nowości. Znaczy wszystkie te informacje, które dostaliśmy, to są informacje na temat rzeczy, które już widzieliśmy. To były większe zwiastuny produkcji, których już zwiastuny widzieliśmy na Comic-Conie. To były jakieś tam oczywiście nowe zwiastuny, ale produkcje, o których wiemy. A gdzie są zaskakujące nas projekty, którymi miał tutaj Disney nas po prostu
umamić,
absolutnie oczarować i w tym momencie wszyscy mieliby szaleć, bo nie wiem, bo jest informacja na przykład o jakimś projekcie Marvela, o którym wcześniej nie było.
No na pewno ten Wish.
No, no, no jest, ten Werewolf by Night. Werewolf by Night
jest Wish tak naprawdę, który też jakby no jest tym, co mówisz, tak, ale też za dużo nie pokazali, tak. No bo to nie jest tak, że tak, o, tu macie tak, gotową, tak. To, nie robię jak Netflix, czyli o, tutaj macie gotową produkcję, nie wypromowaliśmy jej w ogóle, ale możecie ją zobaczyć na Netflixie, co nie? No tak, nie tak, tak raczej nie zrobili.
No tak, w zakresie rzeczywiście animacji samych to trochę tam pokazali, ale jak chodzi o te duże marki, Marvel, Disney, Lucasfilm, to nic nowego. No. Wszystko to, co już wiedzieliśmy i to troszkę tutaj no tak nie wygląda dobrze.
Znaczy, no wiesz,
na tle poprzednich.
Wiesz, nawet zrobili, wiesz, nawet zrobili pierwszy trailer Hokus Pokus z drugiej części, który jest za 2 tygodnie, 3 tygodnie będzie wychodził.
Musimy nadrobić oryginał, no którego ja chyba nie widziałem nigdy.
Ja oryginał chyba widziałem. Jakieś fragmenty? 3-4 lata temu chyba widziałem oryginał.
To jest, wiesz, to jest takie jedno z tych kultowych produkcji, których kultowość nigdy jakoś do mnie nie dotarła. To znaczy
ja obejrzę.
Chyba widziałem, kiedyś no. W telewizji leciało i tak mówię, okej, okay, no są jakieś czarownice, jest spoko, ale jest jakaś po prostu taka kultowość wokół tego filmu, która nie wiem, czy znowu, tu postawimy sobie pytanie, czy zasłużona, czy jednak
w moim serduszku, tutaj... mimo tego, że nie oglądałem tego za dzieciaka, jest miejsce dla Hokus Pokus, więc...
Okej, okay, okej. Okay.
Znaczy, szczególnie głównie chodzi o te 3 czarownice, które tutaj kradną show tak naprawdę. Tak, bo to...
to prawda. No dobrze. Czyli to byłoby D23. No generalnie jesteśmy zadowoleni, ale mamy swoje uwagi i co na coś tak czekasz tutaj najbardziej? No ja już mówiłem, Willow, tak? Willow to jest ten już niedługo tak. Projekt, na który czekam bardzo. Znaczy,
No mi się z tego wszystkiego też mi się wydaje, że Werewolf by Night to jest taka rzecz, na którą jakby czekam z takim tak pozytywnie i tak Disenchanted chcę po prostu zobaczyć, co z tym zrobili, ale też nie jest coś takiego, co oczekuję, że będzie jakoś fenomenalne, tak? Ale jestem ciekawy, jak oni to rozwiążą całe to, że to było takie, że to że wszystkie inne pozostałe rzeczy były dość oczywiste. A te dwie, czyli Werewolf by Night i właśnie to Disenchanted, w jakim kierunku poszli, jest jakby ciekawsze trochę w jakikolwiek sposób. A tak to wszystko jest robione na jedną modłę, wszystko już widzieliśmy.
Także Disney, musisz się postarać. A lepiej.
Lepiej.
W przyszłości. To byłoby D23 i chwilę o serialach, które żeśmy... jeden serial razem już... Ty już dawno obejrzałeś, ja niedawno skończyłem, ale kilka słów może powiemy, bo nie omawialiśmy go tak konkretniej. A drugi serial, który jest w trakcie, ale
to parę rzeczy do powiedzenia. Słów, no.
Takich pierwszych wrażeń na temat nie tylko samego serialu, ale całej otoczki.
Chcemy wskoczyć na pociąg hejtu, tak?
Co, dokładnie. No dobrze, więc tak, ja obejrzałem w końcu tego Sandmana. W końcu udało mi się go skończyć.
Bo nie był.
Co jest też może.
Bo ty chyba na podcaście mówiłeś, jakimś... że nie. Ty na podcaście to mówiłeś, że nie byłeś przekonany.
Nie wciągnął mnie na początku.
Właśnie. A potem ja ci powiedziałem.
Nie wciągnął mnie na początku.
Nie wiem, czy to nagrywaliśmy, czy nie. A potem ci powiedziałem, obejrzyj tego.
Nagrywaliśmy.
A potem obejrzyj 4., 5. odcinek i zobaczysz, że to jest dobry serial. I co się stało?
Miałeś absolutnie rację. To jest bardzo dobry serial. To znaczy, ma te 2 odcinki bardzo dobre. Plus. Nie 4., 5. 5., 6. 5., 6. Okay. Wybitne odcinki. Absolutnie znakomite, jako niezależne etiutki, super. I tak samo niezależne etiutki, 2 pod koniec, jako podwójny odcinek bonusowy, super. Natomiast, no tylko chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że ten serial... powinien jednak wybrać, w którą stronę chce iść, tak, jeśli chodzi o konwencję, to znaczy nie konwencję, tylko strukturę, bo jako niezależne etiudy działa świetnie, jako większa historia zaczyna się gubić no. I zaczyna być troszeczkę rozlazły za bardzo.
Ale tak
i
było...
ta postać się zaczyna gubić naszego bohatera i to wszystko w etiudkach jest super i mam wrażenie, że chyba w komiksach też to było bardziej tak epizodycznie.
W późniejszych etapach
pokazywane.
Było tak, że to jednak były epizody. No, moje najlepsze komiksy to są właśnie te, gdzie oni siedzą gdzieś tam w jakimś w jakimś barze na krańcu świata, czy tam w nigdzie i rozmawiają sobie różnych i opowiadają sobie różne historie, jak to Sandman wpłynął na ich życie, tak? Tam też wtedy to chyba, czy na przykład historie o Bagdadzie też były super. No jest mnóstwo po prostu rzeczy, które tam się pojawiają i rzeczywiście ten Sandman, im krótsze te historie są, tym lepiej, tak? I jak ten ostatni odcinek bonusowy pokazał, no to wtedy się trzyma tego, no wtedy jest to najlepsze, tak? Oczywiście może być jakaś większa narracja, ale nawet ta narracja, która była jakby narzucona, tak, no bo na początku mamy to, jak on się odbudowuje, a potem próbuje wprowadzić porządek i to jak wprowadza porządek, to też jakby miał jakąś główną fabułę, która była oddzielna od tej pierwszej, to nadal te historie były bardziej odseparowane od siebie niż na początku, tak? Bo na początku to była jednak struktura jakby ciągła, a tutaj miałeś tą strukturę, że były to jednak pojedyncze jakby historie, tylko wplątane w ten główny wątek. Ale mi się wydaje, że im dalej będziemy iść w las, tym bardziej to się wydarzy. I ja tylko żałuję, że Lucifer nie zrobił tego, co w komiksach, tylko po tym, jak Sandman już wyszedł z piekła, a Lucifer stwierdził, że ma tu dość i zostawia piekło i idzie sobie od niego, to tylko żałowałem, że tego nie zrobię, że wprowadzą tego do Lucyfera jako bardziej znaczącą postać niż po prostu gościa, który...
Może jeszcze wprowadzą.
Może jeszcze wprowadzą, no to jest śmieszne, bo na Netflixie chyba teraz leci Lucyfer, który teoretycznie jest postacią, jest na podstawie komiksu i to jest ta postać, która się tutaj pojawiła w tym Sandmanie, tak? Mhm. To jest jakoś zabawne, ale... No, co z tym... Co?
Tylko, że to jest kobietą.
Tylko to jest kobietą, tak?
Tak, przynajmniej można.
Znaczy wiesz, no, tutaj trudniej określa się tutaj za bardzo płci. I...
Tak, tutaj ta płciowość jest bardzo fluid.
No bo nie, oni nie są ludźmi, tak? Oni są istotami...
Tak, i to bardzo dobrze to pasuje. Oni tu mogą świetnie się bawić tym, że mogą zamieniać to płci. Na przykład postać tego Desire, czyli osoby niebinarnej grającej właśnie tą postać, jest świetnie... Dokładnie jest tak wpasowana do, jak powinna być tego typu postać, tak? To znaczy w żaden sposób nie przeszkadza, nawet pomaga,
tak,
to.
No w tym postaci,
jakby
tak.
ta płynność seksualna postaci sprawia, że jest, że widać te wiele aspektów tego pożądania, tak? Że z różnych stron można to spojrzeć i to jest bardzo fajne, także super, to jest inteligentnie
pokazane. Jest dużo jeszcze tych fajnych rzeczy, nie było jeszcze kwestii delirium, która się pewnie pojawi gdzieś niedługo, więc...
No jeżeli się pojawi w ogóle drugi sezon, bo cały czas jeszcze Netflix nie ogłosił, że będzie drugi sezon, i tam podobno jest kwestia taka, że bardzo dobre ma wyniki oglądalności Sandman, ale jest też bardzo drogim serialem, no. Więc Netflix tu się zastanawia. Dopiero co skasował też całkiem nieźle, dobrze oglądany serial, ten Resident Evil, z fatalnymi recenzjami.
Ale dużo ludzi go oglądało.
Niezłą oglądalność, bo był za drogi po prostu w produkcji i stwierdzili, że już ich nie stać w tym momencie na kolejne części. Znaczy stać ich, ale wiesz, o co chodzi, że oni teraz pewnie kombinują, jak to zaoszczędzić, bo tracą swoich jakby widzów. Tutaj subskrybentów. Muszą może kasę wyłożyć na coś takiego bardziej pewnego, na dobrego. Mam nadzieję, że tak myślą. No cholera wie, jak oni naprawdę myślą. No tak, ale ten Sandman, no kurczę, dla moja ulubiona, moja chyba ulubiona, najbliższa mojemu sercu była był ten odcinek ostatni, z autorem, który nie mógł tworzyć, tak. I musiał porwać Kaliopę.
Znaczy nie porwać, muzę, no on dostał ją, tak? Miał... W prezencie.
No on ją dostał, ale właściwie ją utrzymywał tak, jakby ją porwał, która miała go inspirować do tworzenia powieści i to samo w sobie jest no, bardzo uroczą historią, bardzo ładnie zagraną, pokazaną.
Wątpię, żeby...
Bardzo wzruszyła mnie relacja z Morfeusza i Kaliopę. Właśnie Kaliopę bardzo... Bardzo tak to było miło, fajnie pokazane.
Znaczy, no nie wiem, czy nazwałbym tą historię uroczą.
No miała swój urok. Była oczywiście okrutna, była straszna w tym całym no, zamyśle, ale miała urok taki... No w tym wszystkim był jakiś taki urok, może mroczny i taki wisielczy, ale mnie to jakoś zauroczyło. Może też właśnie kwestia tego, że no ostatecznie to się dobrze kończy, tak? Spoiler. Ale wiesz, jest tam tak, no fajne, takie zniuansowane te relacje właśnie między postaciami. Jest to takie troszeczkę przypowieściowe. Właśnie ta przypowieściowość działa najlepiej w tym Sandmanie. Znaczy, jak nie ma takiego nie wiadomo, wnikania tutaj w relacje rodzinne, jakieś tam postacie. Ten cały wątek z Wirem był zupełnie po mnie spłynął. Tak, w ogóle mnie nie interesowało.
Wszystko, co było naokoło, było ciekawsze niż właśnie to. Ale to chyba, to jest chyba coś takiego, że są te drobne historie, oni potrzebują lepik, żeby ciągnąć to do przodu, tak?
Wiesz, w tym koncepcie z Wirem, koncept był fajny, tylko że to jest tak, ej, zamysł jest taki, że jest postać, która generalnie może zburzyć cały porządek świata,
no tak, no.
Nie? Poprzez to, że będzie tam mieszać ze sobą sny z rzeczywistością, ma jakiś taki dar. I okej, to jest dobry koncept, tylko oni tego w ogóle nie robią, bo nagle tworzą pozytywną postać z tego wiru, który nie chce być tą postacią, w związku z tym wszystko prowadzi do tego, żeby, broń Boże, nie dopuścić do tej katastrofy. W związku z tym nie ma katastrofy, więc nie ma za bardzo jakiegoś takiego payoffu fajnego w tej historii.
Znaczy, no wiesz, Sen nie był jakby, to jest też ciekawe, że to nie Morfeusz powoduje to, że jest szczęśliwe zakończenie, bo on był generalnie przyszedł i gdyby przyszło co do czego, to by się jej pozbył, tak? No bo dla niego to nie ma znaczenia, tak?
No tak, troszeczkę Deus Ex Machina zadziałał trochę tutaj, tak. Albo w każdym razie trzeba było wprowadzić jakąś postać, która załatwi sprawę tak, wiesz, najłagodniej jak się da. No i to też było takie, to też mi się nie podobało do końca ten jakby pomysł, jak rozwiązać
ten
problem.
Tak, było to tak trochę takie, z dupy, no. No ale cóż.
Z dupy, no.
Ale poza tym, no, wszystkie te oddzielne historie, w ogóle konwent z morderców, to jest po prostu... To jest taki pomysł był.
No tak, w tym całym koncepcie, w ogóle w tej całej historii z Wirem, konwent morderców jest super, serial convention, a w ogóle najlepszym, jednym w ogóle z takich absolutnych highlightów, jeśli chodzi o aktorskich highlightów, jest ten, jak on się nazywa, no ten, który gra oczywiście koszmar, tak? Holbrook, kurde, on ma takie dziwne nazwisko. Boyd Holbrook.
Tak.
On jest znakomity. On jest absolutnie, jak tylko się pojawia, to po prostu pożera ekran charyzmą i jest super.
To jest śmieszne, że to jest postać, która generalnie wszystkich ma gdzieś, ale jeśli chce coś od ciebie, to jest strasznie miłą i sympatyczną postacią tak naprawdę, że jeśli mu coś potrzebne, to jest do rany przyłóż.
Uwodzicielski tak. na każdym poziomie możliwym. Tak. No, także Sandman, no, generalnie jestem miło zaskoczony, ostatecznie daję absolutnie okejkę i czekam, aż ten drugi sezon, jeśli się pojawi, że nabierze tego rozpędu i że już będzie wiedział, czym jest bardziej. Bo tutaj było trochę takich hit and miss, ale...
Ale no, widać, że to jest taka adaptacja, gdzie widać, że to jest taka adaptacja, gdzie widać, że autor oryginału wiedział, co chce tutaj zrobić i trzymał na tym wszystkim pieczę, no bo tak naprawdę te komiksy to są tylko storyboardy do filmu tak naprawdę. I nawet no tak. Przecież rozmowa pomiędzy snem a śmiercią jest normalnie zrośnięta z komiksu. Normalnie masz dymek, gdzieś tam widziałem właśnie porównanie, że normalnie te same kadry, te same teksty. No może troszeczkę tam zmienione, ale dokładnie to samo i po prostu jest to kopiuj w klej i jakoś się sprawdza. No bo ten odcinek ze śmiercią też przecież był spoko, bo tam był odcinek ze śmiercią, a potem z tym gościem, który jest nieśmiertelny, tak?
Tak, no to było w tym samym odcinku, tak, i to było super, cała ta etiutka z tym nieśmiertelnym była super. Powiedziałem, że najbliższy moim sercu jest ostatni, ale jak mam tak, wiesz, obiektywnie stwierdzić, który jest najlepszy, to chyba ten piąty, czyli 24/7, którego akcja dzieje się cały czas w tej knajpie i to jest super, bo miałem takie w ogóle vibe jakiegoś Tarantino, trochę, wiesz, początek Pulp Fiction, że wszyscy o czymś gadają. I to jest fascynujące samo w sobie, każdy ma swoją historię, to potem bardzo ładnie się układa w tą jedną wspólną historię, gdzie mamy tego całego, no, demiurga, który chce tutaj ten chaos wprowadzić do świata i to, no, jest, no, piękne, jest absolutnie perfekcyjnie zrealizowane, zagrane, no, więcej takich bym chciał w następnym sezonie. Do Sandmana mamy odhaczonego i teraz kilka słów o Rings of Power.
Pociąg nienawiści.
Wstępne wrażenie.
Pociąg nienawiści, no.
Pociąg nienawiści. Zależy, czy kto tu jaką ma nienawiść, ale No tak, pojawiły się już 3 odcinki, jak nagrywamy.
Tak, no jeszcze nie wiem,
jak ten podcast wyjdzie, to może już się pojawi 4.
No ja nie widziałem ostatniego, 3 odcinka jeszcze, tak?
Ty nie widziałeś 3, ale widziałeś pierwsze 2, tak, więc myślę, że spokojnie wiesz mniej więcej z czym to się je i co to jest mniej więcej. A wszystko to było uprzedzone absolutną falą takiego...
hejtu, nie wiem, nienawiści.
Starania się, hejtu, ale te starania się po prostu pokazania, jak bardzo złym będzie ten serial Rings of Power, jak bardzo to jest w ogóle tandeta, że Bezos po prostu ma kasę i będzie produkował absolutnie bezduszną produkcję, wydmuszkę, która nie ma nic związanego z Tolkienem. I teraz tak, trochę mieli rację, moim zdaniem, ale po pierwsze,
co?
Wciąż nie usprawiedliwia to nikogo, żeby oceniał coś, czego jeszcze nie widział. Nawet jeżeli ma, wiesz, ma jakieś obawy, że to może tak wyglądać i po jakichś projektach wstępnych, czy wstępnych tych promocyjnych materiałach zauważa, że tutaj coś jest nie tak i to jak najbardziej nie ma z tym, nie ma żadnego problemu z tym, żeby oceniać to, co dostajemy. Natomiast już powiedzieć, że ten serial będzie zły na pewno na 100%, no po prostu jest nieetyczne jako z takiego dziennikarskiego punktu widzenia oceniać czegoś, czego się nie widziało.
Jakby,
to jest jedna rzecz.
Znaczy jakby dla nich to miało znaczenie, bo to... Może inaczej, to i tak biorą na warsztat coś, co nie jest do końca opisane i te nie mają tak naprawdę żadnych highlightów, nie mają miejsca, w którym mogą cokolwiek powiedzieć, muszą coś wymyślić, tak? I jak już wymyślają całe...
Ale mówisz teraz o kim? Oni, czyli
twórcy
kto?
Twórcy serialu.
Twórcy.
Że jakby okay. Niech tworzą sobie, co im tam się żywnie podoba z tym światem, z tymi postaciami, ale niech stworzą coś nowego, bo tak jakby tkwienie w tym umyśle i tworzenie takiej jakby znowu tego samego i opowiadanie cały czas tej samej historii, no nie ma znaczenia, tak? Szczególnie, że to nie jest wszystko opowiedziane, tak? To nie jest wszystko stworzone. Oni tam mówili, o, Tolkien przewraca się w grobie, ale...
Ja sobie myślę tak, gdyby Tolkien żył i zobaczył ten serial ze wszystkimi jego ograniczeniami, jeśli chodzi o prawa, to prawdopodobnie by stwierdził, okej, spoko. Niezły.
Tak.
Myślę, znaczy generalnie problem jest taki, że tutaj wiesz, była ten wielki taki próba wzbudzenia nienawiści w fanach Tolkiena do tego serialu, zanim się pojawi, a kiedy już się ostatecznie pojawia, to oczywiście ma wady, ma sporo wad, ale jest okej. Okay. Znaczy przynajmniej ja, obejrzawszy te 2 i ten 3 odcinek też, stwierdzam, że to jest okej, serial. To, co mnie zaskoczyło tak negatywnie, rozczarowało trochę, to, że przy całym tym hype'ie związanym z tym, jak ile kasy włożono w to i jak bardzo to będzie najambitniejsza produkcja serialowa w historii, to spodziewałem się czegoś bardziej sprawiającego wrażenie kinowego, czegoś filmowego bardziej. A tu mamy jednak serial. On jest super na wysokim poziomie, jeśli chodzi o budżet, jeśli chodzi o, wiesz, produkcję, production value i tak dalej.
Czuć pieniądze Amazona trochę.
Czuć pieniądz, tak, oczywiście, ale to jest serial. To mnie tak zaskoczyło. Nie wiem czemu, bo w sumie nie wiem, czego ja się spodziewałem, ale po tych wszystkich zwiastunach i po tym, co tak zapowiadali, oczekiwałem może czegoś bardziej filmowego po prostu, okay. Nie serialowego, że się skupią, że będzie to takie bardziej mięsiste po prostu.
Znaczy mi się wydaje, że na przykład House of Dragon jest bardziej serialowy niż to i tak parę skotków niżej, no. Jest bardziej na pewno serialowy niż to. Na przykład House of Dragon.
No widzisz, bo to teraz pytanie, co rozumiem przez słowo serial, no, tak? Bo House oczywiście of House of Dragon ma taki plot serialowy, że tutaj kolejne rzeczy nam się odsłaniają, gadają.
Ludzie siedzą w pomieszczeniach i rozmawiają ze sobą. No to tam się takie rzeczy dzieją cały czas w tym House of Dragon.
No tak, ale nie spodziewałeś się po House of Dragon, że będzie nie wiadomo jakim kinowym filmem.
No tak.
Tak przynajmniej
ja się
nie spodziewałem.
Znaczy ja miałem zdecydowanie niskie oczekiwania co do House of Dragon i to, że zacząłem je oglądać tylko za sprawą ciebie. Gdyby nie ty, to bym tego nie oglądał i...
I cieszysz się, no, czy nie? Dobrze, House of Dragon, wrócimy do House of Dragon.
Tak, jak obejrzymy całe. Ale tutaj na przykład, no, ale... no, może inaczej, lepiej mi się ogląda to niż House of Dragon. Taka ta pora.
Naprawdę? O Boże, jesteś chyba jedyną osobą na świecie.
No bo naprawdę już mam, bo zawsze ludzie uważali, ludzie zawsze uważali, że Hobbs, że Gra o Tron to jest jakieś wybitne, niesamowite dzieło, a już tak, ja już straciłem, no już to już mówiłem parę razy, że straciłem, jakby ta iluzja zniknęła u mnie tak w trzecim, czwartym sezonie, że to naprawdę nie jest jakieś wybitne, jakaś niesamowita historia. I rozumiem, że może to jest jakby ciekawsza historia jak na seriale, tak? Ale osadzenie tego jakby, że jakby nie jest to takie, może dorosłe to jest z perspektywy tego, jakie tam są materiały, ale to nie jest jakieś naprawdę wybitne kino, jakieś wybitne to było. I tutaj...
Mówisz o Grze o Tron.
I teraz jak było właśnie ten House of Dragon, to jest jakby to samo, tak? Więc ja już byłem taki nastawiony, że no nie będę tego oglądał, tak?
Na którym jesteś odcinku House of Dragon?
Nie, już trzeci obejrzałem. Po prostu jak patrzę na ten serial, to jest bardzo dużo rzeczy, które ja bym wywalił po prostu. I bym taki, to jest niepotrzebne, ukróćmy wątki, streamlinujmy to, a przy okazji tak jest, nie ma dużo rzeczy się nie dzieje, tak? No jest to nuda dla mnie. Może jest tam to lepiej to troszkę napisane, no ale no jest to, są to ludzie siedzący w pomieszczeniach. A to, co mi się na przykład... Znaczy, ja jeszcze nie widziałem trzeciego odcinku, ale drugi odcinek, no, który był lepszym odcinkiem, tak? No bo pierwszy był taki wprowadzony. Tak. To, co...
Mówimy teraz
o Rings of Power. Wracam do Rings of Power. I jak pierwszy, jak Galadriela, to mnie absolutnie nie interesuje i to w ogóle jest dla mnie bez sensu, żeby oglądać to, co ona tam robi. Już zacząłem ten trzeci odcinek i jak okazało się, że jest za dużo, jest jej tak dużo w tym odcinku, to ja byłem, no już przestałem oglądać, więc jakby wiesz, robiłem coś innego oglądając, więc wyłączyłem i zacząłem robić coś innego, zupełnie wrócę. Ale w drugim odcinku, jak Eleanor do Durina, tego księcia przychodzi, oni ze sobą rozmawiają, cała ta relacja między nimi, cała to jak to wyglądało, no po prostu dla mnie to zrobiło serial, bo miało to jajo jakieś, co nie? To miało jakiś pomysł, żeby to przedstawić, żeby pokazać, że to nie jest, jesteśmy brudnym fantazją, tak naprawdę rzeczywistość, co nie? I to wszystko tego zrobili, to takie whimsical to było. Tak naprawdę to, co się dzieje z Harfootami, to też jest super dla mnie, tak? To jest fajne, jak te dziewczynki tam znajdują tą istotę, która próbują coś tam z nim zrobić, próbują to zrozumieć, że jest to House of Dragons, próbuje być polityczny i tutaj, a tutaj pokazują ci, to nie jest polityka żadna, co nie, a ludzie pewnie tego oczekiwali, tam może trochę tam tego jest, ale to jest fantazja, to jest, ma być przyjemne do oglądania, to ma być, no, ma to jakieś, no to co mówiłem, to jajo, tak, no i ta rozmowa Elronda z Durinem, no to po prostu cała ta relacja, to jak oni kłócili, jak on tam kłócił się z żoną, że ten elf ma stamtąd wyjechać, no to dla mnie to zrobiło cały serial, tak? No nie mówię, no nie widziałem jeszcze trzeciego odcinku.
No tak, jest to urokliwe.
Wiem, że jakby, no rozumiem ten wątek,
rodzajowe.
Rodzajowe, to jest jakieś, tak? No czuję, że te postacie jakie są takie, wiesz, że są jakimiś tam archetypami takimi weselszymi do oglądania, bo kiedy oglądam House of Dragon, to ja się smucę cały czas i muszę robić i się skupiać na tym, a tutaj patrzę, jak elf z krasnoludem rozmawiają i się kłócą, to jak Durin stwierdza, że nie przyjechałeś na mój ślub i to w ogóle, że po prostu, no, to było super. Rozumiem, że to coś idzie, że jakby, jak na przykład oglądam jakieś tam, no oczywiście czytam jakieś tam recenzje i opinie ludzi, to nikt nie mówi o tym, nikt nie narzeka właśnie na ten wątek, nie, na Harfootów, no może ktoś tam coś tam gada, ale to są jakieś tam zastanawianie się, co to za istota tam spadła. I tylko narzekam na tą galadę.
Na Harfootów słyszałem dużo bardzo narzekania.
Ja właśnie nie wiem dlaczego.
I sam mam trochę zastrzeżeń.
No nie wiem, no wiem, bo świetliki umarły. Ale na przykład...
nie, ale okay.
Ale na przykład, wiesz, ale dużo o Galadrielu. No mi się też to nie podoba, no ale co, ale to jest jakaś część serialu, tak? I wiem, że na coś tam ma... Choć sam na tego ten motyw, jak ona tam wskakuje do wody, to ładnie też było nakręcone.
Chociaż
głupie, ale ładnie nakręcone. I też jest ładny ten serial, co nie? To jest po prostu...
Oczywiście.
Może inaczej, jakbym miał oceniać na zasadzie to jest lepsze, no to pewnie fabularnie ten House of Dragon byłby lepszy, gdybym poświęcił mu jakąkolwiek cząstkę mojego umysłu, to oczywiście, znaczy w grze o Tron się wyodrącałeś.
Ale ty chcesz, wracasz po ciężkiej robocie, chcesz się zrelaksować przy ładnych obrazkach.
I to
fantazy.
I to mi to daje.
I to ci daje Rings of Power. No. No tak, wiesz co, bo generalnie to są, właśnie dlatego uważam, że nie należy porównywać tych, bo dużo ludzi porównuje te dwa seriale do siebie i moim zdaniem to jest błąd, ponieważ to są seriale, które zupełnie mają inny cel, tak? Co innego mają wywołać w widzu i w ogóle na innych bazują podstawach i takie mówienie, że o, bo oczywiście ja słyszę przede wszystkim opinie na korzyść House of Dragon, że no, House of Dragon to jest fabuła, a nie jakieś tam głupie elfy i jakieś idiotyczne czary mary, nie? To jest głupie porównanie po prostu, bo to są dwa, mimo że to jest w gatunku fantasy, to jakby to jest jedyna rzecz, która ich je łączy, cała reszta to są zupełnie inne dwa podejścia do fantasy i w każdym, każdy na swój sposób robi to, co powinien robić, moim zdaniem. To znaczy, akurat ja jestem wielkim, moim zdaniem, znaczy ja wolę House of Dragon, dlatego że daje mi więcej satysfakcji takiej fabularnej, mentalnej. I też satysfakcji, i takiej, wiesz, nawet nie chodzi o te wszystkie knowania, które są super, ale chodzi o to, jakie to jest takie subtelnie nakręcone, jak to jest ciekawie, wiesz, jakie są ciekawe pomysły na to, jak przy ograniczonym jakimś tam, wiesz, ograniczonej ilości efektów i tak dalej, jak pokazać ciekawie jakąś scenę, nawet bitewną.
No tak,
i tutaj
no.
się muszą skupiać bardziej nad konstrukcji w ten sposób. Rings of Power tego nie musi robić, może się przede wszystkim pokazywać widoczki i już i tak wszyscy będą zachwyceni, chociaż w drugim odcinku jest kilka świetnych momentów takich prawie horrorowych,
to tutaj dzieje,
od razu J.A. Bayona tutaj w końcu mógł sobie zaszaleć i jest scena orka, który grasuje po tej karczmie i to jest w ogóle idealnie, no i idealna ten taki moment, kiedy mógł faktycznie Bayona pokazać znowu swój sznyt taki horrorowy i jest świetna scena, ale tak generalnie no to Mamy przeskakiwać z jednej krainy na drugą, mamy mniej więcej tam polubić jakieś postaci, jakieś wątki. Fajniej byłoby dla mnie, gdyby było więcej tych wątków, bo jest bardzo dużo wątków, ale jak tak się zastanawiam, który wątek mi się naprawdę podoba i który naprawdę chcę śledzić, to zostaje mi wątek właśnie tak, jak powiedziałeś, Elrond i Krasnolud, Durin, którego nie pamiętam imienia teraz.
Wszyscy tam się nazywają Durin, tak samo, tak? Ci księcia. Wszyscy no bo oni Durin. Próbują dotrzeć, ich celem jest stworzenie, znaczy nie jest ich celem, ale jakby mają pomóc w stworzeniu pierścieni władzy, tak?
Oczywiście. Wątek Harfootów, ale tylko ten, w którym się pojawia właśnie Stranger i wszystkie momenty, gdzie się pojawia Stranger, to absolutnie ja jestem, wiesz, magnetyzujący, jest w ogóle ten aktor, który to gra, jest świetny. Oczywiście już mam swoje jakieś tam typy, kim może być ten Stranger, a to myślę, że każdy ma. Można tutaj spekulować, kim ten Stranger jest.
Są dwie możliwości.
Są dwie możliwości. Ale no nie, no niektórzy mówią, że trzy albo nawet cztery, więc to zależy. Niemniej, tak, ten wątek jest super. Wiesz co, ja będę bronił wątku Galadrieli jako takiego, bo mam wrażenie, że on ma potencjał na to, żeby być ciekawy. Natomiast co do samej Galadrieli, to nie jestem aż tak negatywnie nastawiony jak niektórzy, ale rozumiem, to nie jest do końca dobrze napisana postać i przede wszystkim to nie jest ta Galadriela, którą znamy, co nawet by nie było dla mnie aż tak problematyczne.
Bo to było 2000 lat wcześniej, co nie...
Bo to było 2000 lat wcześniej, ale wciąż miała kilkaset lat, więc swoje lata miała, tak? A zachowuje się troszkę jak taka zbuntowana nastolatka. Natomiast no, mam nadzieję, że scenarzyści z tą postacią pójdą w stronę nieoczywistą i bardziej pokażą, że ona popełnia coraz więcej błędów.
Też że jakby uważam, że tak jej powinien sposób, robić. No.
Że jej sposób podchodzenia, bo to, że ona wie, że szali się zło, no to jasne, tak? Ale jej sposób podchodzenia do tego, jak to rozwiązać ten problem, jest ewidentnie zły. I nawet już tutaj mogę ci troszkę zaspoilować, w trzecim odcinku jest ten problem poruszony i on jest ciekawie poruszony, że tutaj coś jest nie tak. Więc mam nadzieję, że pójdzie to w to, że Galadriela to będzie miała ten ark, że ona się uczy czegoś, że ona rozumie, że pewne rzeczy, do pewnych jakby rzeczy trzeba podejść inaczej, niż ona sobie w głowie idealistycznie założyła. I w tym momencie ta postać zaczyna, może być ciekawa. Aktorka gra tak sobie, ale no...
Znaczy mi się wydaje, że to może to jest u mnie tak, że jeśli chcę coś poważnego, to chcę obejrzeć film albo przeczytać książkę, a jeśli chcę od serialu raczej wymagam tego, żeby... Bo to jest jakby długa forma i tak zawsze dojdzie do momentu, w którym nie może być zawsze cały czas poważne. Musi być coś zabawnego po drodze. Musi być jakiś odskocznia. Mm-hmm.
No, w filmie też.
W filmie też, w książce też, tak? Więc no. Mm-hmm.
Także no kurczę, ja uważam, że absolutnie przesadzone były te wszystkie hejty co do Rings of Power. Póki co jest okej. Okay. Mi się to przyjemnie ogląda też. Ja sobie co piątek czekam na kolejne jakieś tam gdzie tym razem nas zaprowadzą, do jakiej krainy. I okej, okay, mam bardzo, bardzo przyjemnie. Widzę tutaj rzeczywiście duży wkład w produkcję tego serialu. Nie podobają mi się niektóre wybory aktorskie, generalnie też wizualnie. Elfy moim zdaniem są położone totalnie, jeśli chodzi o stronę wizualną, tak? Bo po prostu no, to są znowu, mamy jakiś wiesz, jakiś ziutków, no po prostu, a nie elfy.
No i krasnoludyckie okay. Kobiety nie mają brody.
Mają lekki zarost, mają takie...
Meszek.
Tak, meszek.
Ale oczywiście ja wpadłem po tym, jak zacząłem oglądać i słuchać tych różnych teorii, to wpadłem w cuk słuchania i czytania tego wszystkiego o Śródmieściu. Śródmieściu. Śródziemiu.
Chciałem, że celowo to zmieniłeś. Ja mówię, o, jaki żarcik w Śródmieściu.
Nie. Okay. Nie, już jest późno. Ja już powinienem spać dawno temu. Czy być w łóżeczku. Rozbiłem siebie samego. Ja zacząłem czytać tego, że tak naprawdę to Tolkien nigdzie nie pisał, że kobiety krasnoludy mają brody, tylko że, one zazwyczaj nie wychodzą na zewnątrz, a jeśli już wychodzą, to się tak ubierają i tak się jakby... wyglądają, że dla osoby z zewnątrz nie są do odróżnienia. Więc po prostu na przykład mają długie włosy, może to oznaczyło, że mają długie włosy i je zaplatają jak brody, żeby nikt nie poznał, że to jest kobieta krasnolud.
No w ogóle to jest ciekawe, bo ta jakby ikonografia całego świata ze Śródmieścia, która ona powstawała, wiesz, najpierw powstała książka, która miała tam swoje opisy, nie zawsze super dokładne. Myślę, że Tolkien bardziej się skupiał na opisach przyrody, opisach budynków, niż na opisach postaci, ale i to wszystko jakby nabrało tej wizualnej takiej właśnie ikonografii, kiedy ci znani ilustratorzy zaczęli ilustrować te książki. I na bazie tych ilustracji powstały koncepty do filmów Jacksona i na bazie tych konceptów Jacksona teraz też mocno bazują w tym serialu, tworząc ten świat. I narzekanie na to, że coś nie wygląda tak jak na przykład u Jacksona, albo tak jak na przykład nawet w tych ilustracjach, które tworzyli tam w latach 80. jacyś malarze, to po prostu jest narzekanie na jakąś wizję, tak? Ktoś ma inną wizję. Ja, szczerze mówiąc, tak jak ty, uważam, że oni powinni pójść jeszcze bardziej, odróżnić się jeszcze bardziej od tego, co założył sobie Jackson. Zupełnie inną koncepcję, na przykład koncepcję orków zupełnie stworzyć.
Znaczy, no są trochę,
jednak mocno się wzorują.
Ale są troszkę inni, co nie są tacy bardziej...
No, niewiele.
Są trochę, trochę bardziej gładcy są.
Wampiry.
Trochę bardziej gładcy są. Nie mają dużo zmarszczek. U Jacksona mieli dużo zmarszczek.
Akurat ci, co się pojawili, ale zaraz się pojawi, jaki co ma dużo zmarszczek. No, to,
no bo się jeszcze nie zastarzali.
Więc po prostu, no, dajmy ludziom poszaleć trochę kreatywnie i z jednej strony to jest może kiepsko, że oni nie mają praw do Silmarillionu czy do tam innych treści Tolkiena, a z drugiej strony to jest właśnie plus, bo oni są w tym momencie mogą sobie szaleć. Oni mogą tworzyć, co chcą i super, niech nam po prostu zaprezentują najlepszą wersję Śródziemia, jaką mają. I jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co dalej się może wydarzyć. Mam nadzieję, że właśnie nie będą się słuchać tych wszystkich po prostu, o Jezu, jak ja słucham, ja po prostu czasem czytam, czy oglądam jakieś filmiki ludzi, którzy uważają się za fanów. Nawet nie chodzi o to, bo to nie mam problemu z tym, że ktoś się uważa za fana, ale za znawców Tolkiena.
Ale wiesz, znawcą Tolkiena, jeśli jesteś znawcą Tolkiena, to ty masz skończone studia z tego. To jest ten poziom już, wiesz, abstrakcji.
Ale nawet nie, niech będzie. To, nie, jest ten... to jest papierek.
Ale to jest taki wysoki poziom abstrakcji. Dlaczego chcesz poświęcić swoje naukowe życie po to, żeby żeby analizować książki o elfach? No, dajmy sobie spokój.
O Jezu, no daj spokój, niech ludzie robią, co chcą ze swoim życiem. Przecież jak chcą poświęcić całą edukację na Tolkiena, niech poświęcą.
To tak jak są ludzie,
ale
którzy...
potem niech się nie dziwią, że zobaczą coś innego, tak, niż to, co czytali. No, o mój Boże, no straszne.
To tak jak ludzie, którzy się uczą martwych języków. Albo tych języków, albo
trochę
fikcyjnych
tak,
języków.
Ale wiesz, spoko. Niech się uczą. Wiesz, to nie jest. To, wiesz, z drugiej strony też tak jest, że ci ludzie, ci znawcy Tolkiena mogą mieć bardzo ciekawy wkład w dyskusję na temat
tego serialu.
Tego, że teraz jest powrót do mody Tolkiena. I opowiedzieć, słuchajcie, w Tolkienie to było trochę inaczej, i tak dalej, tak? W książkach Tolkiena. Natomiast jeżeli jest to takie podejście, nie, bo to nie jest dokładnie tak, jak Tolkien opisał i to nie ma nic wspólnego z Tolkienem. No, całkiem sporo ma wspólnego z Tolkienem, jeśli mam być szczery, bo ja też trochę tam czytałem Tolkiena i ja tam czuję sporo z ducha Tolkiena akurat, ale...
No bo jest to, no to...
Okay.
No duchy, no to wiesz, tak naprawdę to
oceniajmy,
nie był smutny...
Oceniajmy serial...
Tam było mroczne rzeczy, ale to nie był smutny świat, co nie, więc...
Oczywiście, że nie. Oceniajmy po prostu... To, co dostajemy, tak? A nie.
To, czego nie dostaliśmy.
A nie to, czego nie dostaliśmy, tak. To byłoby Rings of Power.
To był serial Otok.
Zobaczymy, jak się dalej. To był serial Otok, jak się rozwiną losy dalsze tego serialu.
To zobaczymy.
A tymczasem przechodzimy do sekcji filmowej. Uhu. Czyli co oglądaliśmy. Najpierw ty, Pawle.
Więc
byłeś
ja
w kinie na filmie, na który ja też
będziesz.
Chcę iść, to tylko zaznaczę. I jeszcze o nim pogadamy, mam nadzieję.
To jest tak. George Miller stworzył film Tysiąc lat tęsknoty i to był jego pierwszy film? Znaczy nie, on chyba coś tam pod... Czy on robi coś po Mad Maxie jeszcze?
Wydaje mi się, że
właśnie,
że to jest jego pierwszy film od czasów Mad Maxa.
Tak. Tak, to jest jego pierwszy film od czasów Mad Maxa i jest to jedno... Kurde, ja chcę sobie powiedzieć o tym filmie. Jest to film, który od dawna nie było filmów, który wywołałby we mnie emocje, ale nie to nie takie emocje jakieś wzbudzające, tylko takie straszliwie refleksyjne emocje, które wchodzą gdzieś tam w głąb twojej duszy. Co nie? To jest taki film, który naprawdę jest... No, historia jest taka, że kobieta jak się synapsy... Synapsy. Nie będą synapsy. To kobieta, która jest doktorem, który studiuje narrację w historiach, znajduje Gina i ten Gin opowiada jej historię swojego życia, tak po to, żeby ją przekonać do tego, żeby w końcu mu powiedziała, jakie ma życzenie, bo ona nie chce wypowiadać swoich życzeń, ponieważ wie, że każda historia o wypowiadaniu życzeń jest przestrogą. Tak? I on opowiada...
Be careful what you wish for.
I on jakby opowiada jej całą historię. I to, że jest to wizualnie pięknie zrealizowane. To, że pomysły, w jaki sposób są rzeczy przedstawione i to, jak sobie pozwala Miller tutaj wprowadzać niektóre rzeczy, które no ja się nie spodziewałem, że takie coś pokaże. Na przykład tam jest dużo nagości, która w ogóle się nie wstydzi, tak? Mhm. Jest to, że są, nawet takie najdrobniejsze pomysły wizualne po prostu to wszystko wzbogacają, szczególnie jak wchodzimy, no bo ten dżin ma tam tysiące lat, tak, i to spotykamy króla Salomona, tak, że to są takie przestrzenie czasu, gdzieś tam po drodze spotykamy Sulejmana, tak. I te wszystkie historie on opowiada, to wszystko wizualnie i to wszystko jakby doprowadza cię w taki stan takiego dziwnego takiego upojenia, bo jakby jak kończysz oglądać film, to ten film jest taki gorzki pod koniec, tak? Znaczy niby się kończy dobrze, niby się nie kończy dobrze, jest takie gorzkie zakończenie i to jest taki film, który wywołuje w tobie smutek, który... Jeśli czujesz trochę smutny pod koniec oglądania tego filmu, ale ten smutek jest taki, jakby jest taka nuta szczęścia w tym smutku, że to nie jest taki smutek rozpaczy, tylko taki smutek Jak to się. No, no kurde, no właśnie to jest taka emocja, która nie jest w stanie opisać. Taka jest smutek, jest żałość, jest ta właśnie longing, który chyba tutaj. Nie wiem, czy to jest tęsknota, ale longing taki mm-hmm, jest.
Tak.
Jest,
że no tęsknota.
Taka tęsknota
tak.
jest taką emocję, którą posiadasz. Także to jest smutek, ale to nie jest zły smutek, to nie jest zły rodzaj smutku. Znaczy to są moje odczucia, bo to taki film na mnie wpłynął.
Melancholia.
Melancholia, no taka. Znaczy, no nie wiem, czy melancholia jest pozytywna ostatecznie, tak, ale też nie jest ostatecznie zła.
Chandra.
Nie, Chandra nie jest pozytywna, ale to są moje odczucia, tak, no bo tam wiem, że to nie jest jakby dla wszystkich, ale mnie to ten film urzekł bardzo, ale to jest właśnie Miller, który potrafi mimo, wiesz, nieważne za co się zabierze, potrafi mi jakoś uwieść i no, on tutaj też mu się to udało. Znaczy film jest powolny, to nie jest film akcji, to nie jest film taki, żeby oglądać, to jest taki film, który znaczy w kinie to nie jest taki film, który też trzeba obejrzeć w kinie, jeśli miałbyś, wiesz, spokój przestrzeni i w której sobie pijesz herbatkę i oglądasz sobie ten film pod kocem, to też jest dobry mentalny stan do oglądania go, tak? Ale no, wizualnie jest piękny, no i tutaj to, co robi Idris Elba, po prostu niesamowite.
No, powiedział w wywiadzie Miller, że to jest anty-Mad Max. Ten film to jest anty-Mad Max. To jest absolutne zasprzeczenie wszystkiego, co widzieliśmy w Mad Maxie. Co na swój sposób może być też fascynujące.
Tak, no bo to jest naprawdę.
Bo jeżeli on tak pójdzie na maksa w tą anty-Mad Maxowość, jak poszedł Mad Maxa a propos, nomen omen, to
coś w tym będzie.
To może też coś w tym będzie fascynujące.
Znaczy mówię, no,
tak, że to nie jest snój
znaczy, no,
i smętny
no to,
film.
No, znaczy, no jest to, wiesz, no jest to powolny film, ale tak, że ty jesteś ciekawy cały czas, co się będzie działo dalej, tak, że to jest, no okay, wiesz, no wiesz, jak mówi Idris Elba, co nie, no, cały film tak mówi, co nie, i tak tę historię opowiada.
Okej, nie, no ja głos Idrisa Elby mogę słuchać.
No, jeszcze Tilda Swinton przy okazji, wiesz. No to wszystko są niesamowite rzeczy. Znaczy, no samo zakończenie już jest, tak, jest taki moment przeskoku, tak? No już jest taki. Już ten, jakby ten cały epilog, tak? Bo to jakby epilog jest strasznie długi. Mhm. Bo on też. Trudno nazwać, bo ten film nie ma za bardzo struktury, tak? Bo to są, jest kilka historii opowiadanych. Próbujemy cały czas dojść do tego, co.
To jest trochę jak Baś Tysiąca Jednej Nocy.
No, trochę
nie?
Tak, no możemy.
Tylko w jakimś bardziej współczesnym ujęciu. Mi się to kojarzy, jak ci powiem, jak patrzę na wizualnie na tym, bo się bardzo zwiastun podobał. I oczywiście, jak zobaczyłem zwiastun, no, usłyszałem, że Miller to robi, i tam jeszcze Tilda Swinton i Idris Elba. No po prostu must see absolutnie dla mnie. Bardzo mi się skojarzył wizualnie z filmem The Fall Tarsema Singha z 2006 roku. To jest jeden z najładniejszych filmów plastycznie, jakie widziałem w ciągu ostatnich kilkunastu lat. I naprawdę, naprawdę bardzo polecam. To jest też taki, ma klimat baśniowości, szkatułkowej opowieści, trochę, wiesz, właśnie tych baśni z Tysiąca Jednej Nocy, przenosimy się z jednej baśni do drugiej, z jednej historii do drugiej. I tutaj to wyczuwam w tym filmie. Nie mam pojęcia, czy ten film będzie aż tak
znaczy,
podobny.
No, no nie widziałem tego The Fall, ale, no, ale no wizualnie jest piękny. No mi się podobało bardzo i to, jak to
no
jest zrobione.
Dobra, to myślę, że ciąg dalszy nastąpi, tak. Bo pogadamy o tym filmie jeszcze dłużej.
Może się okaże, że oglądał. Zupełnie nie masz inne odczucia co do mnie, bo to mówię.
No co do ciebie, to na pewno mam inne odczucia, ale co do filmu, zobaczymy.
Wykorzystujesz moją tutaj, wiesz, ten...
Twoją słabość. Wykorzystuję twoją słabość, Supermanie.
A, dobra.
Film Pinokio pojawił się na Disney+.
Tak.
I jest to remake aktorski w cudzysłowiu. Remake... No bo nie w pełni aktorski. Remake filmu animacji z 1940 roku. A tym razem za reżyserię wziął się Robert Zemeckis. Główną rolę, jeśli chodzi o aktora i chodzi o postać, którą widzimy na żywo, to jest Tom Hanks, gra Geppetto. Chłopca gra jakiś chłopiec. Głos pod świerszcza podkłada Joseph Gordon-Levitt, co jest dla mnie ciekawe, że akurat jego wybrali
znaczy,
do tej roli.
Nie czuć go było no tak naprawdę.
Generalnie pojawia się sporo gwiazd w tym filmie, takich dość znanych. Tam się przewija przez całą fabułę, ale wróćmy. Jest to oczywiście kolejny przykład przerabiania przez Disneya na aktorską modłę, nie zawsze aktorską, ale współczesną modłę klasycznych animacji. I pytanie, czy tym razem się w końcu udało?
Nie. Po co?
No dobrze, to byłby Kinotok.
Oglądając,
zapraszamy.
Oglądając ten film, ja cały czas miałem taką myśl. Dlaczego? Po co?
Dlaczego?
Po co? Znaczy, może inaczej, rozumiem, że jest ta...
Oni starają się powiedzieć po co, ale czy to jest dobre wytłumaczenie?
Znaczy, to rozumiem, że może inaczej. Możesz puścić to dziecku, tak? Masz współczesne dziecko, puszczasz mu ten film zamiast oryginalnego Pinokio i prawdopodobnie będzie to lepiej, bo w tym starym Pinokio było parę takich rzeczy, które nie do końca powinno puszczać się może dzieciom. Tak? No, to jest stereotypy Indian, tak? Na przykład. Ale.
Indian. W Pinokiu?
No, były te. To. No, ten park rozrywki tam miał takich Indian, takich powsadzanych.
Ach, co rozdawali cygara, okej. Okay.
No i rozdawali, wiesz, Indian, którzy rozdawali cygara i dzieci, którzy palą cygara, tak? Znaczy, było to oczywiście pokazane jako złe zachowanie wobec dziecka, no ale.
No, dokładnie.
Ale poza tym, to właściwie to jest to samo, nie? Więc. Po co? Po co? Znaczy wprowadzili tam jakieś dodatkowe elementy, które nic nie zmieniają w fabule. Na przykład ta dziewczynka, która tam gra tymi kukiełkami, ona też była niepotrzebna zupełnie dla fabuły, tak?
Ona była potrzebna w tym sensie, żeby pokazać, że Pinokio musi się... Że Pinokio ma problem z porozumiewaniem się z ludźmi, no. Więc potrzebuje jakiegoś medium w postaci kukiełki, żeby mógł wyrażać swoje emocje. I moim zdaniem to jest ładny motyw. Tylko on trochę nigdzie nie zmierza, to po pierwsze. A po drugie, w ogóle wszystkie te elementy, bo ja się może trochę nie zgodzę, że to jest dokładnie to samo. Mi się wydaje, że jednak sporo zmienili, zaskakująco sporo, bo ja sobie obejrzałem tą animację z 40 roku i miałem właśnie, nawet oglądając tą animację, miałem takie momenty, myślę sobie, dobrze, dlaczego na przykład jest scena, kiedy mamy najpierw 5 minut tego, jak działają zegary i każdy z tych zegarów ma własną mechanizm, który jest bardzo śmieszny oczywiście.
Tak, bo nawiązania do różnych...
długa sekwencja.
Tak, nawiązania do różnych...
Tak, nie, ja mówię
aha,
o oryginale.
No, okay, no.
Potem mamy na przykład, nie wiem, przez 2 minuty mamy kotka, który otwiera okno i nie może tego okna otworzyć. I to jest cała zabawna scena, jak kotek nie może otworzyć okna. Po czym Pinokio ożywa dzięki niebieskiej wróżce. Geppetto się cieszy, tańczą, następnego dnia Geppetto mówi, idziesz do szkoły.
No tak było, no.
Ja mówię, no dobra, okej, okay, tak szybko, nie? Jakby może coś się chcesz dowiedzieć o tym dziecku, nie? I tutaj to mamy, tu mamy ten moment takiego krótkiego, ale jak montażu, że oni trochę żyli ze sobą, że jedni trochę się poznawali, jak Pinokio zaczął być troszkę trudniejszy do zniesienia, to wtedy Geppetto stwierdził, może pora cię wysłać do szkoły, więc moim zdaniem to mogłoby być na plus i akurat ten moment jest moim zdaniem na plus. Jest tam kilka takich prób jakby naprawienia troszeczkę tego zbyt prostego podejścia do tej historii,
no,
i sprawienia jakby troszkę rozciągnięcia tego o jakieś takie...
Dodatki, no takie, że no, rozumiem.
Połączenie po prostu pewnych ze sobą elementów w sposób bardziej wiarygodny,
których,
dla współczesnego widza.
Bo tak w starym było tak czasami, że po prostu teraz się dzieje to, tak, że to tutaj bardziej próbowali to połączyć.
I wtedy ludzie to kupowali, nawet w animacji to kupisz prędzej, a tutaj chcieli troszeczkę nadać tej głębi i okej, okay, niech próbują, tak? Tylko, że no, problem polega tutaj na tym, że jednak przeważająca większość tych zmian jest niestety na gorsze, bo jest właśnie taką niepotrzebną zupełnie próbą uwspółcześnienia tego całego motywu z Pinokiem. Przede wszystkim stwarza problem taki, że Pinokio tak naprawdę już nie jest tą postacią, którą znamy nawet z książek, z książki Collodiego, która musi się nauczyć jak podążać za własnym sumieniem, musi nauczyć rozróżniać dobro od zła. Nie, tutaj Pinokio praktycznie od razu wie,
co jest dobre, co jest złe.
Co jest dobre, co złe, tylko zostaje wypchnięty siłą w pewne sytuacje, z których jak najszybciej chce uciec. I w tym momencie no, ta lekcja już nie gra tutaj, bo Pinokio no tak. jest właściwie dobrym chłopcem
od początku. No bo nawet to, jak on podchodzi do całego tego Luna Parku, tak, że on tam jest zniesmaczony tym, co widzi i nie chce jakby brać w tym udziału.
I nie bierze udziału w tej całej akcji. To jest, no nie działa w tym momencie. To znaczy, ja sobie wyobrażam, co chciał Zemeckis, czy scenarzysta, a Zemeckis też scenariusz współtworzył, więc co chciał Zemeckis tutaj zmienić, stworzyć, co chciał zupdate'ować w kontekście całej wymowy książki i całej wymowy tej oryginalnej historii, że czasem może za bardzo staramy się jako dorośli tutaj wyznaczać te granice, co jest dobre, a co złe, kiedy sami możemy nie do końca wiedzieć, tak? I nie zawsze to, co jest dobre, to, co się wydaje, zresztą to też w oryginale jest takie, jest nie zawsze to, co się wydaje być dobre, a to, co się wydaje złe, jest złe. Więc być może czasami za szybko jakby osądzamy, tak? I za szybko staramy się podejść do tego, że o, dziecko, zrobiłeś coś złego, a może koniec końców jakaś inna sytuacja spowodowała, że to wygląda, jakby zrobiło coś złego, a wcale tak nie jest. A może... Więc widzę, że tutaj jest ta próba, ale to jest mocno nieudolne. Tak. Znaczy,
mi się wydaje,
po prostu, nie działa.
Mi się wydaje, że teraz to jest kwestia tego, że nie możemy głównej postaci, jeśli mamy film, czy tam jakieś tam widowisko dla dzieci, to nie możemy głównej postaci pokazać jako złej, tak? Że ta postać musi...
Dziecka.
Dziecka, że główna postać w takiej historii nie może być zła, tak? Nie może postępować źle, nie może uczyć się na błędach, bo uważamy, że dzieci będą naśladowały główną postać, a jeśli ta postać robi coś złego, tak? Czy robi coś wbrew temu, co powinna robić, nawet to, że on jakby... ogarnął, że jego nos rośnie w momencie, w którym kłamie, wykorzystał też jako pozytyw, tak? W tym momencie, tak?
Tak, to było w ogóle, mówię, wow! Znaczy, mówię, na jakimś poziomie to doceniam, że to oni starają się pokazać, że no jakby on nie do końca jest winien tej całej sytuacji, a potrafi z niej jakoś wybrnąć, więc gdzieś czuję jakby miętę z tym pomysłem, ale z drugiej strony, no wtedy nie ma tej lekcji, tak, no bo nos rośnie jak kłamiesz, a tutaj jakby jest właściwie jeszcze nagroda za to, że kłamałeś, tak, bo dzięki temu łatwiej się wydostaniesz z klatki.
Tak, no bo tutaj ta postać się nie uczy niczego przez całą tą historię.
Już nie mówiąc o tym, że tam jest też, w ogóle jest mnóstwo takiego łagodzenia. Ja już pominę całą akcję w tej wyspie życzeń, gdzie oczywiście nie ma żadnego palenia cygar, gdzie piwo jest
to
korzenne, tak. Czyli bezalkoholowe. To wszystko jest strasznie złagodzone i to moim zdaniem jest mega nietrafione, bo to jest najmocniejsza strona oryginału właśnie, że to jest takie mocne, że te dzieci to wszystko robią i wtedy jest widać konsekwencje tych czynów, tak, że zamieniasz się w osła. A tutaj one się zamieniają w osoby właściwie praktycznie, no nie wiem, no rozwalił zegarek. Tak?
Rozwalił zegarek w atrakcji, która polegała na niszczeniu zegarków, tak? Że to,
dokładnie,
że to nie jest
dokładnie.
Jakby pokazane, że oni postępują źle, bo chcą
tak,
postępować
to jest jeszcze
źle,
kwestia tego.
Tylko to jest podstęp tego, żeby pokazać, o zobaczcie jakie one są złe. Tak naprawdę po co robić całą tą wyspę, skoro mogliby ich po prostu wywieźć tam od razu.
No wiesz, on robi tą wyspę, bo wie, że konsekwencją złych czynów, a przynajmniej to jest takie oszukiwanie praw, nie wiem
tak,
jakich praw, boskich
tak,
praw,
magicznych,
związanych z tym, że coś jest dobre, coś jest złe, więc można wkręcić dziecko w to, że robi źle, chociaż tak jak mówisz, jest atrakcja polegająca na tym, że rozwalasz budynek, więc czy to jest złe, jeżeli na tym polega atrakcja, czy to dziecko robi źle, czy ten, kto tą atrakcję wystawia, nie? Więc tak, no to no i wiadomo, że konsekwencja jest to, że zamienia się w osły, on potem te osły będzie sprzedawał albo wykorzystywał dla siebie jakoś tam transportowo. No w każdym razie, no prawdopodobnie będzie tam je sprzedawał, nieważne.
Salami, no.
Albo salami z osła robił. No ale to nie działa tutaj. I tu jest mnóstwo takich momentów, gdzie łagodzimy to, co w pierwszym filmie było takie, działało w sposób taki, że no...
Uderzało
faktycznie
cię
martwiłeś się o losy tego bohatera. Jak masz całą sekwencję w tym teatrze Stromboliego, to Pinokio tam jest zupełnie sam. I tylko jest Stromboli, który mówi, będziesz tutaj uwięziony na całe życie i dopiero, wiesz, i w momencie, kiedy mi się już przestaniesz nadawać, kiedy przestaniesz działać, to cię
wyrzucę,
jeszcze wykorzystam i zrobię z ciebie podpałkę, tak? I to jest naprawdę przejmujące, bo on faktycznie nie ma tam nikogo i dopiero jak się pojawia Świerszcz, to w tym momencie on jest w stanie z nim jakoś się komunikować. A tu mamy to złagodzone, bo mamy tą dziewczynkę, która go rozumie, która z nim porozmawia, bo jest jakaś taka, nie wiem, może się wydaje twórcom współczesnym, że tam to było za mocne i że teraz dziecko się będzie za bardzo bało i dlatego trzeba to złagodzić i pokazać, nie, nie, on ma swoją przyjaciółkę, on tak naprawdę tam nie jest wcale tak sam. I jest bardzo dużo takich momentów w oryginalnym filmie, kiedy Pinokiowi rosną uszy ośle, to one już zostają do samego końca.
Prawda, no a nie znikają.
A tutaj Pinokio tylko mówi, o idę pomóc Geppettowi, uszy mu znikają.
Znaczy w ogóle to jest, to jest chyba też to, że jakby to, że to jest aktorskie, tak, powoduje, że nie możesz robić niektórych wizualnych rzeczy, których możesz robić w animacji, bo w animacji możesz stworzyć jakieś elementy, które wiesz, jakby symbolicznie będą coś pokazywać, tak tutaj tego za bardzo nie mogą robić, tak? To jakby sami się ograniczają.
Tak, no ale to jest w takim razie pytanie, po co się w ogóle za to zabierać, tak?
No tak.
Jeżeli animacja jest tak znakomitym filmem, na moim zdaniem jest to jeden z najlepszych filmów Disneya, w ogóle period, nie? To gdzie tutaj poza chęcią, no w tym przypadku ściągnięcia subskrybentów na Disney+, gdzie tu jest jakikolwiek potrzeba stworzenia czegoś nowego i czegoś, jeszcze raz opowiedzenia tej samej historii. No jest tutaj ta próba, ona jest nieudolna i już lepiej mogliby po prostu opowiedzieć tą historię od początku.
Inaczej, pewnie,
Inaczej, tak, zupełnie, więc
bardziej pocisk.
Jest bardzo dużo problemów z tym filmem to nie jest, wiesz, bo ja wciąż doceniam, że ten film stara się co jakiś czas tutaj coś nowego opowiedzieć, że ten klimat troszeczkę uchwyca, zwłaszcza na początku w
tym
całym...
Tak, to prawda, no trzeba mu...
warsztacie, tak, pomijając te oczywiście merchandise Disneya, co jest... Ja tak patrzę, mówię, Boże, wszystkie zabawki w tym warsztacie tego Geppetta, to są produkty Disneya. Czyli on normalnie pracuje dla korporacji.
No tak,
po prostu.
Tak, no.
To nie jest wielki artysta, który robi swoje oryginalne rzeczy, tylko po prostu Disney mu zleca, poprosimy o zegar z grafikiem i on go robi, nie? Ale no to pomijając to, ale ten klimat jest uchwycony i tam Hank stara się jakoś to też dobrze odegrać, więc to nie jest taka abominacja jak Król Lew czy Piękna i Bestia.
No bo tam
zdaniem.
Te były toczka jakby to samo zupełnie, co nie? Całkowicie.
To było dokładnie to samo, a tutaj masz
no troszkę
jednak...
Dla mnie to w ogóle za mało, dla mnie to jest ten sam film cały czas i...
Wiesz co, dla wielu, myślę, którzy nie powtórzyli sobie tego oryginału, to pewnie jest to samo, tak? Ale naprawdę
ale
jest sporo tutaj
same
prób,
bity, co nie? Więc...
tylko one są... Znaczy, wiesz, okej, są zmiany, ale na co z tego, że są zmiany, jeżeli ostatecznie film jest gorszy niż oryginał? I okej, przyznam, on nie stara się być lepszy. Znaczy, nie czuję takiego wajbu, że ej, chcemy zrobić coś lepszego niż oryginał. Wydaje mi się, że twórcy zdają sobie sprawę, że nie zrobią czegoś lepszego, bo to jest wybitna rzecz i po prostu...
Nie ma sensu.
Próbują oddać hołd i jednocześnie coś nowego. Próby tutaj, chęć, jakieś takie, wiesz, dobre chęci i dobra wola jest wyczuwalna, ale wiadomo, co jest wybrukowane dobrymi chęciami i tutaj troszeczkę niestety jest... No, koniec końców jest to nieudane. No,
znaczy,
no,
wiesz, dziwne, że wiesz, Zemecki tutaj się. Wiesz, no, wydaje się, że mogli, że za mało pozwolili zrobić z tym, ale to. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
Ja mam wrażenie, że on miał chyba sporą wolność, biorąc pod uwagę, że musi zrobić remake oryginalnego filmu Disneya, tak? Więc Pinokio musi wyglądać jak Pinokio, Geppetto musi wyglądać jak Geppetto i tak dalej.
To już, no.
Ale no mówię, no to bardziej wydaje mi się, że problemem nie jest to, że miały ograniczenia film, tylko że po prostu jest jakaś nieudolność w napisaniu czegoś nowego tutaj i to tyle, no i po prostu... I jeszcze te, wiesz, współczesne wtręty. O Boże, te żarty z Chrisa Pine'a. Ja nie wiem, czy ty widziałeś to w oryginale, czy z dubbingiem. No to ten żart o Chrisie Pine'ie. Nie wiem, czy to było po polsku, bo chyba nie. Musiałbym to sprawdzić, bo w Polsce kto to wie, kto to jest Chris Pine, nie? Czy jakieś tam, wiesz, stworzenie na wyspie marzeń, stworzenie... Oj, coś włączyłem, dobra. Czy stworzenie na Wyspie Marzeń tego zakątka hejtu, gdzie ludzie hejtują, o, to jest takie toporne, to jest takie ciężkie. Czy mówienie, że Pinokio będzie influencerem, to po prostu już to też mnie mocno
szczególnie, że,
tutaj styrało.
Szczególnie, więc... że to nie jest współczesna historia i nie jest osadzona.
Dokładnie.
Bez sensu.
Opowiedzmy tą oryginalną historię tego Collodiego. To jest tak. Albo opowiadamy wiernie historię z Collodiego, albo opowiadamy wiernie animację.
Albo robimy coś nowego.
Albo robimy coś nowego. Takie próby siłowania się z tym, co nowe i tym, co musi być, bo musi być nawiązywać, no kończą się niestety nie za dobrze.
Wiesz, ale można by to, wiesz,
nie wiem.
Mogliby na przykład zrobić to, wiesz, wrzucamy go absolutnie w współczesny świat. Niech ten Geppetto będzie tym gościem, który...
O, Jesus.
Wiesz, niech Geppetto będzie tym gościem, który robi te wszystkie maskotki i te wszystkie rzeczy.
Nie, że robota robi oczywiście.
Nie robota. Ja dla mnie zostawmy drewno. I że on nawet...
Ja bym wziął robota.
No dobra, niech ci będzie. To niech robi takiego robota, który okazuje się, że jednak może chodzić i niech się wrzuci w ten świat. Przecież ile można by... Niech go... Powiedzmy sobie, że nawet ten Luna Park, tak? Co można by zamienić na tego Luna Parku? Co można by z tym wszystkim zrobić? Znaczy... Zaczynamy wymyślać AI, tak? Sztuczną inteligencję w tym momencie trochę, tak? No ale może nie, że ja bym właśnie nie umieścił tego w niedalekiej przyszłości, tylko w naszym świecie i zostawił jednak ten element magiczny w tym wszystkim, tak? Że właśnie nie robimy tego robota i zobaczyć, gdzie to nas doprowadzi, tak? I zrobić nawet taki muzykal właśnie taki dowcipny, który by się miałby coś do powiedzenia o naszym świecie, jednocześnie byłby historią dla dzieci, bo ten film nie jest dla dorosłych, to jest film dla dzieci, to jest film po to, no ja się wynudziłem strasznie, więc to jest taki film, który no, ale jest idealny film do puszczenia na dziecko, żeby mieć spokój przez półtorej godziny.
Tak, tak, no więc widzisz, no nawet w tym sensie to jest niezłe, tak, że to ma swoje tempo, to następuje scena po scenie najczęściej, tak, poza kilkoma może dłuż z nami, ale generalnie jest dość tak wartko nakręcone. Tam Zemeckis jednak nie jest byle kim, potrafi zrobić dobrze trzymający tempo film. I dla dziecka to będzie atrakcyjne, zwłaszcza jak nie widziało oryginału.
Szczególnie, że w porównaniu do wszystkiego innego, wszystkich innych animacji dla dzieci, które wyglądają tragicznie i powinno się je wrzucać do pieca, to...
Dzieci.
Nie no, filmy. Też dyski twarde trzeba wrzucać do pieca, na których się znajdują te filmy, to tutaj no ta jednak animacja i ten render jest na absurdalnie innym poziomie, co nie? To jak ten Pinokio wygląda. Znaczy, no, nie wygląda jakoś tam specjalnie ta adaptacja na 3D, zawsze może się gryźć, ale w porównaniu z innymi rzeczami, które się dzieją w animacjach dla dzieci, to jest po prostu inna klasa zupełnie. Bo myśli się, że dla dzieci po prostu się, wiesz, naciskasz Enter i niech się renderuje, a tutaj jednak trochę więcej nad tym posiedzieli, więc to tyle można powiedzieć dobrego.
Ja mam, jeśli chodzi o te efekty, to mam tak, wiesz, hit and miss, że tam są niektóre super. Sam Pinokio jest okej, okay, natomiast są momenty takie, że te efekty po prostu, no... Coś tu nie zagrało mocno. Na przykład świerszcz mi jakoś zupełnie nie leży.
Znaczy świerszcz, bo taką ładną, ale bo Pinokio i Świerszcz był taką bardzo mocno z animacji wyciągniętą.
Tak, kreację. Ale właśnie zrenderowaną w tak. 3D i to no po prostu wygląda gorzej, no wygląda jakby bezdusznie bardziej. A słuchaj, jeszcze na koniec, spoilerowo, tak ultra spoilerowo.
Spoilery.
Co sądzisz o samym zakończeniu? Bo samo zakończenie jest inne i tutaj wyraźnie jest inne od właściwie wszystkich historii o Pinokiu.
Tak.
Widać, że tutaj zaryzykowali mocno. I co o nim sądzisz?
Znaczy, no, może inaczej, bo to było zakończenie, które było alternatywnym zakończeniem dla oryginalnego, dla oryginalnej animacji.
Animacji czy
animacji.
Książki?
Że okay. To Geppetto praktycznie prawie umiera. Po tym wypadku i Pinokio jakby życzy, żeby on się obudził, tak? I to wtedy jakby to budzi Geppetto i wtedy jest jakby zakończenie filmu. I, znaczy nie pamiętam, czy tam była kwestia tego, że jest nie wiadomo, czy on się zamienił w chłopca, czy nie. Znaczy no tutaj film sugeruje, że mimo wszystko tak, co nie?
Znaczy który film?
Ten. No sugeruje trochę.
No, no nie, sugeruje, no nie sugeruje. No, się...
odchodzi przez, i już
no,
nie ma.
No przepraszam, nie.
Znaczy
nie.
No nie mówi tego
wprost.
Zakończenie
jest takie.
No, nie mówi tego wprost, nie. Ale sugeruje. No, no nie bo zamienia się w dziecko.
Nie. Zakończenie jest... Zobacz, no. A skąd?
No widać, no, obejrzyj sobie końcówkę. Zamienia
dobrze,
się, z,
sobie
te
końcówkę.
Jego ten, kolana się dobra. Zamieniają normalnie w ten.
Dobra, patrzymy.
Dobra, Disney Plus.
Disney Plus. No właśnie, widzisz, bo jeżeli on tam się, ale nawet jeśli jest to prawda, co mówisz, to i tak w narracji, narracja,
tak, narracja
jest
nie jest wprost powiedziane, że zamienia
narracja
się.
Tego nie mówi wprost i mówi, że Pinokio odszedł sobie z Geppettem.
To nie ma znaczenia.
I czy się zamienił w chłopca, czy nie zamienił, to nie ma znaczenia, ponieważ w środku był prawdziwym
chłopcem
jeśli chodzi o jego wnętrze, tak? I ja ci powiem tak, to mi się podoba,
tak.
Bo to jest fajna zmiana w kontekście do oryginału, bo pokazuje, że tak naprawdę to, co nas jakby, to jacy jesteśmy na zewnątrz nie jest takie istotne. Istotne jest to, jacy jesteśmy w środku. Tylko, że problem polega na tym, że to jest dopiero ten moment, kiedy film powinien się rozwinąć w ciekawym kierunku, bo okej, jak teraz świat zareaguje na to, że nasz bohater cały czas jest tym pajacykiem, ale jest prawdziwym chłopcem. Albo inaczej, jeżeli on jest... jeżeli on przez cały ten czas był tym prawdziwym chłopcem, tylko o tym nie wiedział, bo to też można w ten sposób interpretować, że właściwie w momencie, kiedy wróżkę go zamieniła w chłopca, to w tym momencie on już był tym chłopcem i dopiero musiał to zrozumieć. Tak,
tak bo też tak to było.
Ale jeżeli tak, no to okej, to w takim razie i tak zbyt pospieszne jest to zakończenie.
Tak, trochę
to
tak, takie, bo to...
O, okej, okay, był albo nie był, do widzenia, kończymy film. Tak jakby...
Nara papa, co nie
no zaraz, było. Moment. Strasznie to było po łebkach i tutaj się właśnie też mocno wkurzyłem, że okej, zmieniają coś na lepsze, ale ostatecznie
tak.
Nie
znaczy, ale to, ale
robią
wiesz,
z tym
no
nic.
Nadal to, że wizualnie on się tam potem zamienia niby w tego chłopca, to nadal psuje całą ten message, co nie? Tutaj tego zakończenia.
No właśnie, okej, okay, czyli ty mówisz, że ty mi coś wysłałeś tutaj.
Tak. Bo jak on odchodzi, to te jego te połączenia się
znikają. Tak. O, faktycznie, patrz, widzisz, ja tego nie dostrzegłem.
A, widzisz, nieuważnie oglądałeś, a tutaj już piłem kawkę poradną, więc już byłem taki, wyostrzone zmysły miałem.
No dobrze, to znaczy powiem ci tak, ja to, wydawało mi się, że coś takiego widzę, ale nie, ale jakby tak, wiesz, wzrokowo widzę, coś tam się zmienia, A on mówi, nie, chyba nie, no bo jakby koncept jest taki, że nie, on
tak, ale widzisz, zostaje. Ale...
No to moim zdaniem
to jeszcze gorzej.
Moim zdaniem to totalnie tak, jeszcze tak. Gorzej, bo mieli oryginalny, fajny pomysł na to, żeby to zmienić, a oni mówią, nie, jednak tak naprawdę, jakby co, jakby ktoś się obraził, że zmieniamy zakończenie, to nie, to on tam zostaje.
No tak, ale to zakończy. Jest to ciekawe, że to właśnie jakby to Pinokio jakby życzy, żeby to przeżył to wszystko, tak, i to jego łza go ratuje. To bo...
Nie, w oryginale też tak jest.
Tak, a nie tam w oryginale...
W oryginale też tak jest. No. On życzy, prosi wróżkę, żeby przeżył Pinokio, żeby przeżył Geppetto, tylko że... I dlatego, że to, tego sobie życzy, że to jest unselfish wish, to wtedy przychodzi wróżka i mówi, czy tam nie, czy nie, nawet nie przychodzi już. On... Nie chce jej się fatygować, tylko już go zdalnie tam zamienia. Jesteś prawdziwy, okej. No, więc... No, ale kurczę, wiesz co, jak teraz powiedziałeś o tym koncepcie na współczesnego Pinokia, to jest coś, co można by fajnie może rozwinąć. Może jest jakiś pomysł, może to w ogóle jest koncept, bo wiem, że jest, zdaje się, na Disney+, Plus, nawet może sobie obejrzę, czy sprawdzę, czy to ma fajne założenie, te przeróbki a klasycznych baśni na współczesnych, okay, no, czyli no, Snickerella no, na przykład. I tą Snickerellę chętnie zobaczę. Jeżeli oni by poszli w tym kierunku i coś ciekawego w tym kierunku pokazali, to moim zdaniem to jest dużo lepsze, ciekawsze niż po prostu odgrzewanie kotleta. No, no ale dobra.
Czyli zamiast czyli Pinokio na przykład zamiast złapany do teatru lalek byłby wciągnięty w skam internetowy, gdzie musi nagrywać to, jak zdobywał dolary? Może nie poszło, tak. Nie powinno się pójść w taką, nie powinno się pójść w taki dowcip bardzo, ale no można pomyśleć, więc trzeba napisać to.
Można pomyśleć, trzeba to napisać.
Pamiętajmy, że Pinokio...
I wysłać Disneyowi.
Ja nic, wiesz, Pinokio jest w domenie publicznej, więc generalnie możemy zrobić sobie...
Masz rację, fuck Disney. Znaczy, wiesz, ja znam przeróbkę, było mnóstwo przeróbek Pinokio tak naprawdę. No cholera, przecież... AI, sztuczna inteligencja jest jakąś tam kolejną wersją Pinokia, tak? Z robotem. Więc, no tylko, że nie jest tak, wiesz...
Dosłownie jakby, zrobiona, tak.
Co do jednego dosłownie, ale ma dużo...
Ale mi się wydaje, że właśnie można by tutaj to zrobić, tak? Że naprawdę zrobić Pinokia, jest magia i mamy współczesny świat.
Okej. Okay. To ty zrobisz swoją wersję, potem... swoją. Spotkamy się i będziemy sprawdzać, kto zrobi to lepiej.
No. To co? To by było na tyle.
Tak, żegnają się z wami Kajetan.
Do usłyszenia. Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.